sesję Rady Miasta Poznania i proszę Państwa o zajęcie miejsc. Zrealizowaliśmy punkt pierwszy, otwarcie sesji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Informuję Państwa radnych, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Dominikę Król i Adriana Kaczmarka. Przypominam, że porządek dzisiejszej sesji został uzupełniony na wniosek Pana Prezydenta o dwa punkty, 5a i 5b, czyli projekty uchwał dotyczące ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Lasów Poznańskich oraz w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku. Bardzo Państwa proszę jednak o skupiony udział w sesji. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt drugi komunikaty. Punkt trzeci oświadczenia. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji nikt z Państwa radnych nie złożył chęci wygłoszenia oświadczenia. W związku z tym przystępujemy do realizacji kolejnego punktu czwartego. Jest to projekt uchwały PU 994/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Przypominam, że to jest projekt, którym rozpoczęliśmy zajmowanie się na poprzedniej sesji, tylko wtedy nie wszystkie dokumenty niezbędne do możliwości, do przystąpienia do sporządzenia planu były dostępne. W związku z tym wycofaliśmy w głosowaniu projekt uchwały z porządku sesji. Te dokumenty, które brakowały, zostały uzupełnione. Chyba we wtorek otrzymałem i przekazałem te dokumenty od prezydenta, a teraz oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Polityki Przestrzennej Łukaszowi Mikule z prośbą o przedstawienie projektu.
Dziękuję bardzo. Ja nie będę jakby powtarzał tego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla tego obszaru jest uzasadnione, natomiast skupię się na tych kwestiach bardziej formalnych. Faktycznie to pismo zawierające analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przygotowane przez prezydenta miasta Poznania do nas wpłynęło, czyli nie mamy już żadnych formalnych przeciwwskazań do podjęcia uchwały. Konkluzja z tej analizy jest taka, że pan prezydent także zgadza się z tym, że planowane sporządzenie planu miejscowego jest dla tego terenu zasadne, natomiast jest tutaj drobna modyfikacja proponowana przez prezydenta, jeśli chodzi o granice opracowania, mianowicie stosunkowo niewielkie poszerzenie po stronie zachodniej ulicy Reymonta, mianowicie wynika to z konieczności docelowego poszerzenia ulicy Reymonta, tak żeby miała ona pełne parametry drogi o klasie GP, a to wymaga między innymi wprowadzenia także ścieżek rowerowych, odsunięcia chodników, tak żeby zachować wszystkie warunki techniczne z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. I jeżeli chcemy przyjąć, że nie zmieni się ani przebieg trasy tramwajowej, ani nie zostanie w żaden sposób naruszona Aleja Kasztanowa w ulicy Reymonta, to możemy założyć, że być może pewne poszerzenie linii rozgraniczających z jednej lub z drugiej strony lub z obu dla ulicy Reymonta będzie zasadne, dlatego żeby to opracować w planie potrzebne jest niewielkie poszerzenie tego obszaru w stronę zachodnią. Przypomnę, że w studium dla tego obszaru poszerzenia w stosunku do propozycji komisji jest przeznaczenie pod zieleń publiczną w mniejszej części, a w większej pod ogródki działkowe. Mając tę funkcję w studium, przygotowując plan, oznacza to, że ta funkcja zostanie utrzymana i niejako potwierdzona w planie miejscowym, czyli jakiegoś zagrożenia tutaj ingerencją w tereny wyłączone z zabudowy, w tereny zieleni nie będzie. Ja, ponieważ to jest projekt komisyjny, tutaj za bardzo nie chcąc naruszać porządku sesji czy przerywać w jakiś sposób jej przebiegu i zwoływać komisji po to, żeby przyjął autopoprawkę, pozwolę sobie to złożyć jako poprawkę indywidualną, uzgodnioną także z panem wiceprzewodniczącym Grzybowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, i prosiłbym Szanowną Radę o pozytywne przegłosowanie tej poprawki zgodnej z propozycją MPU i prezydenta, a następnie o przyjęcie całości projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pismo prezydenta i analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia tego planu państwo otrzymali kilka dni temu, więc jest ona dostępna. Jednym z elementów tego pisma prezydenta jest również mapka, która określa proponowane granice wywoływanego planu. W związku z tym, jeśli nie będzie w tej chwili innych głosów w dyskusji, ja przedstawię państwu radnym do przegłosowania poprawkę pana przewodniczącego Łukasza Mikuły o zmianie granic planu. W tej chwili głos oddaję pani radnej Lidii Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja się cieszę, że za chwilę będziemy głosować ten plan długo oczekiwany przez mieszkańców Łazarza. Rada Osiedla była autorem, która pierwsza wystąpiła do prezydenta, żeby taki plan sporządzić. No, dzisiaj mamy tego finał i ja chciałabym tylko się upewnić co do tego terenu, który ma być zgłoszony jako poprawka, jeśli to rozszerzenie planu ma za zadanie zabezpieczyć te ogródki działkowe, no to jak najbardziej jestem za, bo ja tylko przypomnę, że latem tego roku przetoczyła się duża dyskusja między innymi na tamtych ogródkach. Myśmy wtedy zapewniali ludzi, że w studium jest zabezpieczony ten teren jako ogródki i nie ma żadnych zakusów, żeby coś się z tym działo, więc jeżeli to rozszerzenie powoduje, że zabezpieczamy to planem, nie tylko studium, no to okej. Jeśli tam trzeba będzie wziąć metr na chodnik, to myślę, że taki plan jakby spowoduje, że będzie to bardziej, no tak bym powiedziała, pod względem prawnym dobrze, niż jakby nie było tego planu i tylko samo studium, no to wtedy rzeczywiście jest ZDM może robić tak praktycznie, co będzie chciało. Także jeżeli pan przewodniczący Mikuła jeszcze raz powtórzy to, że to jest między innymi zabezpieczenie dla tych terenów zielonych, to uważam, że to rozszerzenie można by przyjąć i potem już głosować cały projekt. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan przewodniczący Mikuła zechciałby jeszcze raz powtórzyć w takim razie?
Te działki, o które rozszerzamy zgodnie z propozycją prezydenta i MPU zasięg planu, są w obowiązującym studium przeznaczone pod zieleń publiczną i pod ogródki działkowe. O ile dobrze pamiętam, być może bym tu poprosił o pomoc pana wiceprezydenta Stępnia albo pana dyrektora MPU. Także w zmianie studium, która jest przygotowywana, ta funkcja się nie zmienia. Natomiast być może poszerzenie stosunkowo, podejrzewam, niewielkie ulicy Reymonta w jej liniach rozgraniczających może na jakiś obszar wejść w te tereny, ale jest to też zgodne z obowiązującym studium, przy czym nie narusza to istoty tej funkcji, natomiast jest działaniem o charakterze regulacyjnym, jakich przeprowadzamy, myślę, w skali miasta co roku dziesiątki, jak nie setki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc przystępujemy do zaopiniowania poprawki przedstawionej przez pana przewodniczącego Łukasza Mikułę, a więc kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki dotyczącej zmiany granic planu? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie. Jeszcze chwilkę. Koledzy głosują. Czy wszyscy już oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada poprawkę uwzględniła i teraz możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 994/13. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. Nie mamy teraz takiego punktu jak pytania do prezydenta, w związku z tym przystępujemy do realizacji punktu piątego, projekt uchwały PU 1055/13 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Projekt przedstawi pan dyrektor Zbigniew Madoński. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na rok 2014 do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Ustala się na 2014 rok stawkę dotacji przedmiotowej w następującej wysokości. 202,11 zł w skali roku dla jednej godziny udostępnienia basenów. 325,24 zł w skali roku dla jednej godziny udostępnienia hal sportowych. 100,15 zł w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu młodzieżowego ośrodka sportu z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 39,40 zł dla młodzieżowego ośrodka sportowego z realizacji programu zwalczania narkomanii. Powyższe stawki dotyczą działalności poszczególnych oddziałów POSIR-ów, a w szczególności udostępnienia basenów krytych, pływalni letnich przy Fiałkowskiego oraz części sportowych termaltańskich, hal sportowych AWS Arena oraz hali A i B w oddziale Chwiałka, oddziału Malta, ośrodka przewodnego Rataje oraz młodzieżowego ośrodka sportu. Również dotyczą one utrzymania i rewitalizacji planowanego przejęcia terenów Parku Kasprowicza oraz terenu Parku Golęcińskiego. POSIR wykonuje swoje działania własne miasta Poznania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych obiektów sportowych stosownie do przepisu artykułu 14 punkt 7 ustawy o finansach publicznych oraz artykułu 7 ustęp 1 punkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Usługi nasze zajmują szczególnie ważną rolę, ponieważ ich główną funkcją jest koordynacja i zdrowie mieszkańców Poznania. Zapewnienie dostępności naszych usług dla ogółu mieszkańców wiąże się z brakiem kalkulacji zysku, stąd ceny ustalane w większości naszych usług nie pokrywają kosztów ich wytwarzania. Przykładem może być tutaj cena najmu hali, boiska czy basenu. POSIR utrzymuje również w swojej działalności tereny zielone rekreacyjne, takie jak na przykład Malta, czy planowane w tym roku przejęcie Parku Kasprowicza czy Parku Golęcińskiego. A tereny te nie generują prawie żadnych przychodów. Stąd dotowane działalności POSIR jest w pełni uzasadnione, dlatego proszę Szanowną Radę o podjęcie powyższej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu, która zaopiniowała go pozytywnie, głosując 4 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących oraz przez Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki, która głosowała 8 za, 2 przeciw i 1 głos wstrzymujący i również wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w dwóch słowach uzasadnienie stanowiska klubu. Nasz klub będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały ze względów, powiedziałbym, takich pewnych zaszłości, pewnych decyzji, które zostały podjęte przez władze wykonawcze miasta, przez prezydenta w latach, w roku ubiegłym i w roku bieżącym. W decyzjach, które skutkują zwiększeniem finansowania POSIR-u i koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na prowadzenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Mam tu oczywiście na myśli dwie inwestycje. Po pierwsze przekazanie, rozbudowa stadionu i przekazanie tegoż stadionu POSIR-owi i w tym zakresie decyzja pana prezydenta na obniżenie za porozumieniem stron w formie aneksu wynagrodzenia wypłacanego przez operatora stadionu. Przypomnę, że to skutkowało koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu miasta na kwotę przekraczającą 2 miliony złotych. Po drugie, decyzja o wbudowaniu pomnika pod nazwą Baseny Olimpijskie, do których rocznie dopłacamy około 3,5 miliona złotych, licząc wprost dotacje, a także dodatkowe źródła finansowania tychże basenów. Przypomnę, że do momentu, kiedy te baseny olimpijskie były wybudowane, wszystkie inne baseny 25-metrowe się finansowały, ba, przynosiły nawet zyski, no może poza Chwiałką. Więc tak na dobrą sprawę podjęcie decyzji inwestycyjnej w tym zakresie spowodowało zwiększenie konieczności ułożenia z budżetu miasta na te cele. W sposób zdecydowany się z tym nie zgadzamy. Protestowaliśmy w momencie, kiedy te obiekty były budowane, zwracaliśmy na to uwagę i dzisiaj konsekwentnie po prostu nie uznajemy, no uznajemy, że dotowanie tych obiektów jest nieuzasadnione. Stąd nasz klub będzie głosował przeciwko temu projektowi uchwały.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie przewodniczący. Klub Prawa i Sprawiedliwości również nie poprze tego projektu uchwały. Jesteśmy konsekwentnie przeciwni dokładaniu kolejnych pieniędzy na źle zaprojektowany, zbyt drogo wybudowany Stadion Miejski w Poznaniu. Jesteśmy przeciwni temu, żeby z publicznych pieniędzy finansować przeglądy jacuzzi na stadionie, przeglądy separatorów tłuszczu czy wentylacji w kioskach gastronomicznych, które również zostały wybudowane z publicznych pieniędzy za 25 milionów złotych. Dzisiaj z tego obiektu korzysta operator. Dzisiaj operator płaci symboliczny czynsz za ten obiekt, bo ten czynsz został operatorowi obniżony. I jeszcze dodatkowo dzisiaj operator może liczyć na to, że wszelkie przeglądy i koszty remontów koniecznych na stadionie poniesie nie miasto, bo to określenie jest takim skrótem myślowym, tylko że poniesie poznański podatnik. A więc to Poznaniak ma się składać na to, żeby operator mógł wynajmować stadion, a goście tego stadionu mogli korzystać z jacuzzi czy z kiosków gastronomicznych na stadionie i czerpać z tego zyski. Natomiast płacić za to mają Poznaniacy. Nie widzę żadnego powodu, żeby taką sytuację Klub Prawa i Sprawiedliwości miał sankcjonować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz otwieram debatę indywidualną. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W uzasadnieniu tego projektu pojawił się jeszcze jeden element, który jest dla mnie niezwykle niepokojący, a mianowicie w tej dotacji, w kwocie tej proponowanej dotacji, stawki dotacji jest także ujęte przejęcie parku Kasprowicza przez POSIR. Dziwi mnie założenie, że park Kasprowicza będzie przyjęty przez POSIR. Niepokoi mnie to, delikatnie mówiąc, sprawa ta jest przedmiotem niepokoju mieszkańców Łazarza od pewnego czasu. Efektem tego niepokoju jest przyspieszenie prac nad planem miejscowym, co nastąpiło punkt przed tym punktem, nad którym teraz obradujemy. I w świetle przed chwilą przyjętej uchwały o wywołaniu planu miejscowego dla parku Kasprowicza, który to plan ma dopiero określić funkcje poszczególnych części tego parku, dziwi tym bardziej przyjęcie w kolejnym punkcie uchwały finansowania dla POSIR-u w związku z tym, że POSIR przyjmuje części parku. To przyjmowanie części parku przez POSIR jest niczym innym jak planowaniem przekazania części tych gruntów na funkcje niezwiązane z rekreacją, zielenią czy nawet sportem. Będą to funkcje zapewne pod jakieś parkingi towarzyszące apartamentowcom, biurowcom, blokom mieszkalnym, które tam się mają pojawić w zamyśle jednego z deweloperów, który kupił teren po spalonym po stadionie, który się spalił kilka lat temu, się spalił. I to jest jedno źródło mojego niepokoju, a pozostałe argumenty powodujące, że będziemy zdecydowanie przeciwni jako klub temu projektowi, przytoczył przed chwilą przewodniczący Tomasz Lewandowski. Natomiast ja jeszcze chciałam przypomnieć, że wtedy, kiedy zapadały decyzje o finansowaniu term w tym monstrualnym wymiarze, był to element pewnej gigantomanii władz miasta Poznania, stadion, termy. W tym czasie, to było kilka lat temu, postawienie takiego basenu rekreacyjnego z 25-metrowym basenem, z basenem rekreacyjnym, saunami, etc., etc., z jeżdżalnią, kosztowało w Poznaniu 11 milionów złotych. I Poznań wówczas potrzebował, bo nie miał jakieś 6-7 takich basenów, taki basen w każdej dzielnicy, czy nawet może mniej niż 7, no 5, dostarczyłby jakby tej przecież bardzo popularnej i potrzebnej możliwości spędzania czasu przez poznaniaków. I to by wystarczyło. I te baseny się zwracają, one nawet, one jak są dobrze prowadzone, nie wymagają żadnych dotacji. Natomiast i prosiliśmy o to, mówiliśmy o to, mówili o tym mieszkańcy. Ale poszliśmy w kierunku gigantomanii, mamy termy, termy, do których trzeba dopłacać, termy, które są za drogie dla większości potencjalnych użytkowników, stąd w tej chwili nowy prezes podejmuje różne próby, ażeby przyciągnąć mieszkańców na termy, które po prostu są dla nich za drogie. Jeżdżą na baseny w gminach ościennych, gdzie ta cena jest bardziej przystępna i też można popływać. Może nie na 50 metrach, ale na 25 metrach. Pływając na 25-metrowym basenie można równie daleko dopłynąć, jak pływając na 50-metrowym. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tych niektórych głosów, które pokazują nieznajomość cennika podmiotów miejskich, bo akurat zaczynając od meritum sprawy, czyli najważniejszej rzeczy w tej uchwale moim zdaniem, czyli od tego, jakie są stawki dotacji do poszczególnych godzin czy hektarów użytkowania powierzchni, to dla pani radnej Kretkowskiej część olimpijska, czyli baseny 50-metrowe w odpowiednich godzinach są najtańsze w aglomeracji poznańskiej. Nie da się taniej popływać w Poznaniu. To tak troszeczkę poza główną dyskusją i głosem, który chciałem zabrać. Całym nieszczęściem tego projektu uchwały jest to, że mieszamy dwie kwestie i to już jest trochę problem POSIR-u, problem pana prezydenta, jak to rozwiązać w przyszłości. Bo ja osobiście też mam duży problem, żeby całą tą uchwałę poprzeć. Natomiast jedną kwestią jest to, że musimy wspierać finansowo źle wykonane, czy nieudolnie nadzorowane inwestycje, do tego przez nie do końca uczciwych wykonawców, to znaczy takich, którzy ogłosili upadłość po wykonaniu obiektu, bo zorientowali się, że ewentualne roszczenia będą zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych zysków, które i tak już wygenerowali na etapie budowy. To jest jedna rzecz. Także tutaj akurat w części remontów koniecznych mogę się zgodzić. Natomiast jeżeli ktoś jest właścicielem, to odpowiada za te budynki. To dotyczy wszystkich innych nieruchomości, jakie ma samorząd miasta Poznania. Kolejną rzeczą jest to też, że większość z Państwa, jak nie prawie wszyscy, podejmowali część tych decyzji. Także pytanie, czy w tej chwili chcemy mieć dużą niepamięć w stosunku do tego, co wszyscy robiliśmy na tej sali rok, dwa, trzy, cztery lata temu. A ostatni wątek, ten najbardziej istotny w całej tej uchwale. Mówimy o stawkach dotacji przedmiotowych do tego, żeby upowszechniać kulturę fizyczną w Poznaniu, to znaczy, żeby dostępność godziny basenu była bardziej korzystna dla mieszkańców, żeby dostępność tych terenów, na przykład jak Malta, była bardziej dostępna. Oczywiście można powiedzieć, że Malta jest ogólnie dostępnym terenem, no ale jeżeli POSIR nie miałby dotacji, nie byłby w stanie utrzymać tych kilkudziesięciu hektarów i jakość tych usług byłaby na bardzo niskim poziomie. Także oczywiście tutaj jest duża niezręczność pomieszania dwóch tematów, natomiast ja uważam, że w tym kształcie mimo pieniędzy na remonty konieczne na stadionie miejskim, który przypominam jest cały czas własnością miasta poprzez POSIR, a także kwestie moim zdaniem też jeszcze nie do końca dobrze ułożone współpracy pomiędzy spółką miejską, czy w większości miejską, Termy Maltańskie, a częścią sportową, która jest własnością POSIR-u. Można poprzeć ten projekt, natomiast trzeba pamiętać, żeby poziom tych usług był naprawdę na wysokim poziomie, żeby mieszkańcy Poznania nie woleli jechać do ościennych gmin, korzystać z tych samych usług, gdzie ościenne gminy dopłacają do tych usług. Pamiętajmy, że większość tego typu podmiotów jest dotowana w ten czy inny sposób. Dlatego ja bym prosił, żeby rozdzielić tą dyskusję i myślę, że w przyszłości byłoby dużo lepszym rozwiązaniem właśnie dzielenie tej dyskusji. Natomiast wiem, że technicznie i prawnie w tej chwili nie jest to możliwe. Dlatego bardzo będę też zadowolony, jeżeli koleżanki i koledzy, którzy teraz zagłosują przeciwko temu projektowi uchwały, nie będą chodzić i opowiadać klubom sportowym, że bardzo chętnie dadzą im dodatkowe pieniądze i sale za darmo. Nie ma nic za darmo, to jest kwestia tego, jaką wysokość dopłaty zdecydujemy się tutaj dać. Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy tak, po pierwsze dopłaty do POSIR-u, ja już to kiedyś Państwu przedstawiałem, po uwzględnieniu dopłat i opłat za usługi POSIR-u okazuje się, że są znacznie droższe niż usługi komercyjne w mieście i to mnie niepokoi, że wyliczenie tych kosztów przez POSIR, całą biurokrację i parę innych rzeczy po prostu za wszystko musimy dopłacać, czyli no jest to trochę tak, że nieudolność POSIR-u nie musi być naprawiana, bo przecież radni dołożą i nie będzie problemu i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tutaj nie zgadzam się z panią radną Kretkowską, akurat co do Term Maltańskich, wydaje mi się, że takie miasto 600 tysięczne jak Poznań, taki obiekt powinno mieć. Dobrze, że ma, dobrze, że skorzysta z tego młodzież szkolna, często w ramach lekcji WF-u korzystając z pływalni. I myślę, że nasza młodzież zasłużyła na to, żeby rzeczywiście te zajęcia odbywać w warunkach XXI wieku, a nie takich, jak to myśmy w młodości odbywali, korzystając istniejących wówczas pływalni, gdzie właściwie większość zajęć też kończyła się grzybicą stóp. I tutaj myślę, że oczywiście jako radni musimy się zastanowić nad tym, by dojazd przede wszystkim do Term był taki, by mieszkańcy w prosty, krótki sposób do nich dojeżdżali i mogli z nich korzystać, bo problem myślę nie jest z obiektem, nie jest z cenami, a z komunikacją, którą myślę przy dobrej woli możemy rozwiązać. Co do stadionu, no to pamiętajmy, że stadion jest kosztem, tak? Gdyby poznaniacy po ogłoszeniu tego, że Polska organizuje Euro, dowiedzieli się, że Poznań nie jest organizatorem Euro, że w Poznaniu nie będzie Euro, myślę, że pan prezydent byłby biedny i myślę, że my radni też. Natomiast niestety rzeczywiście stadion został źle zbudowany, są problemy i nie wiem jak długo, ale jest to niepotrzebne, myślę, dopłacanie do tego. Być może ktoś wykorzystał to, że spieszyliśmy się, że chcieliśmy organizować Euro i projekt, i wykonanie jest po prostu fatalne i być może trzeba się zastanowić nad tym, że taniej będzie rozebrać ten obiekt. No nie wiem, no, ale w każdym razie nie mam zamiaru dzisiaj popierać kolejnych pieniędzy na stadion, który okazuje się, że już długo, długo po Euro, ale jest nadal beczką bez dna i taką zapewne pozostanie jeszcze na wiele, wiele lat, a problem dopiero będą miały nasze dzieci i wnuki, które myślę, że ten stadion, no, jego wytrzymałość będzie coraz mniejsza i boję się, że jak będziemy leżeli w grobie, to będzie się nam czkało, jak będą nas wspominali, że kto doprowadził do postawienia takiego obiektu, który ciągle nas kosztuje, ciągle się wali, a my nie bardzo wiemy, co z nim zrobić.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zgadzam się zdecydowanie z Jakubem Jędrzejewskim w jednej kwestii, że rzeczywiście trudno nam podejmować decyzje o przyznaniu środków finansowych, w którym no, są skupione wszystkie środki, tak? My nie możemy w sposób wybiórczy podejmować decyzję, że do czegoś chcemy dopłacać, do innego nie. Taka jest formuła konstrukcji dotacji przedmiotowej. Niestety nie można tego zrobić. Natomiast dwa sprostowania. Po pierwsze, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprzeciwiał się od samego początku gigantomanii w zakresie projektowania i wykonania tak stadionu, jak i Term Maltańskim w zakresie właśnie budowy basenów olimpijskich. Głosowaliśmy przeciwko, przypomnę, przeznaczaniu dodatkowych środków na rozbudowę stadionu i rozbudowę Term Maltańskich. Przypomnę także, że dodatkowe koszty, które się pojawiają w budżecie tegorocznym, w budżecie na przyszły rok, niekoniecznie są związane stricte z charakterem tego obiektu, ale głównie z tym, że te obiekty zostały źle zaprojektowane i w związku z tym są niezwykle kosztowne, a w przypadku stadionu zostały po prostu źle wykonane. I drugie sprostowanie, Szanowni Państwo. Była możliwość odrębnego podejmowania decyzji w odniesieniu do POSIR i dotowania działalności sportowej POSIR, a podejmowania decyzji dotyczących stadionu. Głośno o tym mówiłem i postulowałem, żeby stadion nie był oddawany w trwały zarząd Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji. Głośno wskazywałem między innymi na uwarunkowania dotyczące właśnie podejmowania decyzji przez Radę, większego wpływu na to, co na tym stadionie się dzieje. Także mówiłem o pewnych uwarunkowaniach i oszczędnościach natury podatkowej. Do dzisiaj stadion jest w trwałym zarządzie. Nie jest to decyzja także, przypomnę, Rady, ale władzy wykonawczej, czyli prezydenta, bo to prezydent podejmuje w tym zakresie decyzję. My również mieliśmy w trakcie dyskusji klubowej takie wątpliwości. Nie popierając tej uchwały, tak na dobrą sprawę, nie pozwalamy realizować POSIR-owi działań w zakresie sportu i rekreacji, także dla dzieci i młodzieży, tak? Tych działań. Niemniej jednak nie możemy poprzeć uchwały, w której stosuje się taki szantaż wobec radnych wszystkich klubów, że albo przyjmiecie wszystko pakietowo, albo nic. Stąd nasz klub będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze głos w tej polemice dotyczącej Term Maltańskich, czy było warto, czy nie było warto, czy to jest XXI wiek kontra PRL i Grzybica, który nabawiał się pan radny Michał Grześ na basenach PRL-owskich. Ja się nie nabawiałam, chodziłam zawsze na baseny i nie miałam Grzybicy, ale chyba nie, zostawmy ten wątek. Ja tylko
Zostawmy na boku kwestię diagnozy.
Zostawmy diagnozę, tak, panu radnemu Grzesiowi. Natomiast chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że pan radny Grześ tu mówił, że cieszy go, że młodzież szkolna zapełnia Termy Maltańskie, owszem zapełnia. Natomiast jaką drogą się to odbywa? No taką drogą, że jest polecenie służbowe, że nie mają już korzystać z najbliższego szkoły basenu, bo muszą zapełnić termy, bo termy muszą być zapełnione, bo kosztowały, więc wozi się przez pół miasta czy przez całe miasto młodzież i dzieci na termy, a nie na najbliższy jak dotąd basen szkoły, co podraża koszty całego tego przedsięwzięcia i jest po prostu bez sensu i świadczy o sobie sytuacji. Ja nie byłabym przeciwna budowie takiego dużego obiektu w 600-tysięcznym mieście jak basen rekreacyjny, tylko on się powinien finansować. Ta część rekreacyjna, gdyby się samofinansowała, to czemu nie? Natomiast porwaliśmy się i to była i jest gigantowanie na obiekt towarzyszący basenowi sportowemu, na którego miasto nie stać, jak pokazuje sytuację. I tyle. Dziękuję.
Również dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękujemy panu radnemu Jędrzejewskiemu.
To jest indywidualna pierwsza wypowiedź, a tak jest.
Dziękujemy panu radnemu Jędrzejewskiemu za te rady, co powinniśmy mówić, gdzie chodząc, a czego nie powinniśmy mówić. Natomiast pozwoli pan radny, że jeżeli już będziemy odwiedzać kluby sportowe, to będziemy przedstawiać również proporcje, w jakich ta uchwała dzięki Państwa poparciu została przyjęta. Ja boleję nad tym, że te dwie kwestie są ze sobą połączone, natomiast no tak jest właśnie i tak jest, że w tej uchwale środki przeznaczane na bardzo wątpliwe ratowanie stadionu miejskiego przed tym, żeby się nie zawalił, są nieproporcjonalnie duże w stosunku do tego, co właśnie dostają kluby sportowe. Więc jeżeli już do tych klubów sportowych pójdziemy i będziemy mówić, dlaczego kluby sportowe dostają mniejsze wsparcie od miasta niż tego oczekują, jeżeli będziemy tłumaczyć, dlaczego klub Platformy Obywatelskiej nie popiera dodatkowych środków na wsparcie na przykład infrastruktury i remontu infrastruktury dla dzieci i młodzieży w klubie Warty Poznań, to właśnie między innymi dlatego, że klub Platformy Obywatelskiej, włącznie z przewodniczącym Komisji Sportu, głosuje za dodatkowymi funduszami na stadion. Więc dziękujemy za te rady, ale chciałem poinformować, co dokładnie będziemy mówić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Pani radna Kretkowska chyba sobie sama zaprzecza, bo przed chwilą ubolewała, że nie ma w każdej dzielnicy basenu, a teraz mówi, że zmusza się uczniów do jeżdżenia na termy, mimo że bliżej swojego miejsca zamieszkają, mają baseny, z których mogliby korzystać. Więc proszę się zdecydować, czy mamy w Poznaniu w każdej dzielnicy basen, czy nie mamy w Poznaniu w każdej dzielnicy basenu, bo coś tutaj nie bardzo z tym, co pani radna mówi. Natomiast jeszcze raz podkreślam, takie obiekty, bo możemy, taka sama dyskusja była, kiedy powstawał tor regatowy Malta, tak? Taka sama dyskusja powstała, kiedy powstały termy. No, pamiętajmy, że takie konkurencje sportowe jak pływanie, jak wioślarstwo, do tego lekkoatletyka, to są najbardziej medalowe konkurencje Igrzysk Olimpijskich. Albo chcemy istnieć, albo nie. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio, nie wiem czy Państwo wiecie, na Uniwersjadzie w sportach zimowych członek naszego klubu, i to, żeby było śmiesznie, łyżwiarz zdobył złoty, bodajże i srebrny medal Uniwersjady. Także również po budowaniu lodowiska okazuje się, że mamy sukcesy naszego miasta, klubu naszego miasta. No dobrze, ale jest wymieniany w mediach jako klub poznański. Jako poznańska uczelnia, przepraszam. Jako poznańska uczelnia. Czyli student naszej poznańskiej uczelni. Także pani radna, oczywiście możemy rozmawiać na te tematy, jak powinno wyglądać, ale zdaje się, że jak były ankiety w Poznaniu przeprowadzane, to większość mieszkańców właśnie chciała termy. Tak? Jeżeli dostaliśmy dofinansowanie na wybudowanie basenów, to okej. Natomiast ja bardzo się cieszę z zdania pani radnej, że pani chce, żeby takie obiekty sportowe się samofinansowały i trzymam panią radną za słowo, że również obiekty, inaczej instytucje kultury powinny się samofinansować. Na przykład Teatr Ósmego Dnia. Nie stać nas na Teatr Ósmego Dnia. Na przykład Arsenał się powinien samofinansować. Nie stać nas na Arsenał. A więc jeżeli mówimy, że w jednej dziedzinie, z której korzysta część mieszkańców, powinno się samofinansować i nie powinniśmy dopłacać, to powiedzmy B, że również w innych dziedzinach, jak kultura, też powinno się to samofinansować i ta część mieszkańców, która korzysta z kultury, też nie powinna być dofinansowywana przez miasto, bo no nie ma tak. Miasto robi te rzeczy, których nie chce robić komercja i niestety zawsze jest dofinansowanie.
Przepraszam. Trochę się pogubiłem, bo zdaje się, oboje państwo będą głosowali przeciwko tej uchwale, a spierają się nie wiem o co. Chyba nie na temat trochę. Pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę. I myślę, że opinie wszystkie zostały wyrażone, więc będziemy mogli przystąpić do rozstrzygnięcia. Więc prosiłbym państwa, żeby też wziąć pod uwagę, że jeszcze mamy dzisiaj dużo większe zadanie do wykonania. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Nie będę wchodził w politykę polityczną, bo widzimy ten dualizm w wyrażaniu poglądów i w głosowaniu. To już każdy sobie rozstrzygnie w własnym sumieniu. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, odnosząc się do pana przewodniczącego klubu PiS, że w tej uchwale nie głosujemy stawek dotacji dla klubów sportowych, tylko głosujemy stawkę dotacji do godziny czy hektara udostępnienia powierzchni sportowej. Że jeżeli to nie byłoby na tym poziomie, na jakim tutaj jest zaproponowane w tej chwili przez prezydenta i przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, czyli gdybyśmy tego nie uchwalili i trzeba by było 100% odpłatności, to uderzy bezpośrednio w kluby. Natomiast kwestie dotacji klubów, myślę, że Warta jest akurat bardzo nietrafionym przykładem, ponieważ użytkuje w dużej części bezumownie, w części dzierżawi grunt, czerpiąc z niego znaczące pożytki powyżej 1 000 000 zł, także myślę, że dużo w tej dyskusji nie zostało sensownego powiedziane, ponieważ bardzo chętnie bym znalazł kolejne kluby sportowe w Poznaniu, które mogłyby czerpać pożytki z gruntu, który im daje miasto. Także myślę, że akurat Warta pod tym względem jest w dosyć uprzywilejowanej pozycji. Także prosiłbym, żeby się zastanowić nad tym, co będziemy głosować i bardzo bym prosił zastanowić się, czy stać nas na to, żeby uniemożliwić użytkowanie tej powierzchni mieszkańcom i klubom sportowym w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Dziękuję przede wszystkim panu przewodniczącemu Draganowiczowi za przytomną uwagę, do pana Michała Grzesia, który niech się zdecyduje, czy jest za, czy jest przeciw i z kim polemizuje. Ale jak już przypominamy, te baseny rekreacyjne, nie ma ich w każdej dzielnicy, ale zanim powstały termy, powstał taki basen na Piątkowie. W wyniku szantażu pana prezydenta wobec radnych, że jak zlikwidujecie przedszkole, to będzie można wybudować basen, o który się dopominacie, i powstał basen przy gimnazjum numer 12. I nie wymaga on dotacji, od początku jest dochodowy. Kosztował 11 milionów i jest dochodowy. I to był taki przykład. A teraz młodzież, która korzystała z tego basenu, ma polecenie jeździć na drugi koniec miasta, żeby dopełniać termy, bo na termach jest za mało klientów, bo jest za drogi. A jest drogi dlatego, że nie jest tylko rekreacyjnym basenem, ale jest basenem sportowym, za drogim w utrzymaniu. Natomiast chciałam jeszcze w nawiązaniu do głosu pana Szymona Szynkowskiego, który mówił, co będziemy mówić ludziom, na co nie ma środków, dlatego że Platforma Obywatelska i Klub Prezydencki zdecydowały się dopłacać do gigantomanii, w dodatku pełnej fuszerek, jakim jest stadion miejski, to przypomnę, że będziemy także mówić, że nie ma dodatków specjalnych dla najuboższych, ponieważ Platforma Obywatelska zlikwidowała dodatki specjalne po to, żeby środki przewidziane na dodatki poszły na, znaczy zlikwidowała dodatki po to, żeby z funduszu alkoholowego finansować naukę pływania, bo nauki pływania nie finansujemy ze środków na sport, z czego powinniśmy tą naukę pływania dotować, ale nie możemy, no bo brakuje, bo trzeba dotować fuszerki na stadionie, na które chcecie panowie przymknąć oko.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie też są chyba przymknąć oko, pani przewodnicząca. Króciutko, do słów Michała Grzesia. Otóż, drogi Michale, ja nie widzę absolutnie związku między zdobywaniem medali, a rozbudową obiektów sportowych. Niestety nie widzę. Gdyby taki związek był, no to jak interpretować wielkie inwestycje miejskie w lodowisko, chociażby na Placu Wolności? Niewątpliwie ćwiczą tam przyszli mistrzowie olimpijscy. A tak już zupełnie poważnie, szanowni państwo, nie można zestawiać dwóch faktów. To, że się mówi, że jesteśmy przeciwni, czy byliśmy przeciwni budowie basenów olimpijskich w tym wymiarze, to nie znaczy, że jesteśmy przeciwni termom maltańskim. Część rekreacyjna jest fajna, jest miastu potrzebna, natomiast część basenowa mogła być zupełnie inaczej zaprojektowana, w sposób, który powodowałby, że nie ma tak dużych kosztów użytkowania i że rokrocznie nie musimy do tego dorzucać na poziomie 3-4 milionów złotych. Dziękuję.
Dziękuję. Spór w rodzinie trwa. Pani radna Lidia Dudziak.
Jak to w rodzinie się pogodzimy? Proszę państwa, szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, myślę, że nie ma osoby, tak chcę wierzyć, na tej sali wśród radnych, która by nie chciała wspierać sportu dzieci i młodzieży. to po prostu sięganie tych argumentów to jest troszeczkę no, nie w porządku i można by tu dyskutować, nie o to chodzi. Ja chciałam po prostu zapytać, bo jak Państwo widzicie w tej dyskusji, jesteśmy za sportem dzieci i młodzieży, natomiast mamy problem co do innych tutaj dotacji, które zawarły się w tej jednej uchwale. Dlatego mam pytanie konkretne do Pana Prezydenta. Czy na przyszły raz możemy rozdzielić tą uchwałę rzeczywiście na to, co dotyczy to, o czym mówił Pan Przewodniczący Jędrzejewski, czyli te nasze sale gimnastyczne, tam gdzie dzieci rzeczywiście i młodzież korzystają, od stadionu, od termaltańskich. Czy można to rozdzielić, tą uchwałę? Wtedy nie będzie problemu, nie będziemy sobie wygadywać. Dziękuję. Da się. Wszystko się da.
Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko krótko, ale to jest też o sporcie. Nie wiem, czy pan radny Lewandowski wie, że w tym roku w Olimpiadzie Młodzieży nie wystartował ani jeden reprezentant Poznania w lekkiej atletyce. To był pierwszy rok, gdzie nie pojechał ani jeden reprezentant miasta Poznania na Olimpiadę Młodzieży w lekkiej atletyce. Bydgoszcz wybudowała stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, dzisiaj z potęgą w lekkiej atletyce młodzieży. Bydgoszcz wybudowała tor regatowy, jest potęgą również w sportach wodnych. Poznań w sportach wodnych, mając tor regatowy Malta, jest też czołówką krajową. Może rzeczywiście dajemy mniejsze dofinansowanie, no Bydgoszczy się udało, mają bogatych sponsorów, my nie potrafimy tych sponsorów znaleźć, ale mając obiekty sportowe ma się sukcesy. Natomiast tragedią jest to, że właśnie w tym roku nie było ani jednego lekkoatlety na Olimpiadzie Młodzieży i to jest przyczyna niestety tego, że nie mamy stadionu. Więc myślę, że w sportach pływackich akurat się nie interesowałem, ale podejrzewam, żebyśmy sporo tej młodzieży na Olimpiadzie z reprezentantów Poznania znaleźli. Także na pewno obiekty sportowe zachęcają młodzież do treningu i powodują, że również... Natomiast oczywiście ubolewam nad tym, że mając taki wspaniały stadion piłkarski, niestety w tej dyscyplinie sportu no, sukcesów przynajmniej w seniorach za dużych nie mamy.
Dziękuję. Pan Prezydent, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie, nie ma tak naprawdę sensu rozdzielania tej dotacji, bo ta dotacja jest dotacją przedmiotową, więc tak naprawdę musi być do poszczególnych obiektów i oczywiście może być różna w zależności od obiektu. Natomiast nie da się zrobić czegoś takiego, że na obiekcie jedne zajęcia będą dofinansowane tak, a inne zajęcia będą dofinansowane inaczej, a w efekcie obiekt nie będzie miał źródła utrzymania. Obiekt musi być utrzymywany i jest dofinansowanie do zajęcia na obiekt. Ale oczywiście na różne obiekty mogą być różne dotacje.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały 1055? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za. 13 głosów przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 5a. Jest to projekt uchwały PU 1041 /13 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Państwowych. Przepraszam, Państw Lasów Poznańskich. Skrót taki sam. Zakład Lasów Poznańskich. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Dzień dobry. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Chciałam Państwu zaprezentować projekt uchwały dotyczący dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich. Jak Państwo widzicie, dotacja składa się z trzech elementów. W zależności od podziału rodzaju usług jest to stawka za usługi związane z zagospodarowaniem 1 hektara lasu. To jest stawka 2324,37 zł. Stawka według rodzaju drugiego, czyli usług związanych z ochroną 1 hektara lasu, wyłączając ochronę przed pożarem, to jest 804,20 zł. Oraz trzeci rodzaj usług to jest usługa związana z pozyskiwaniem drewna z 1 hektara lasu, wyłączając zrywkę i przemieszanie drewna na terenie lasu, to jest 1447,90 zł. W związku z tym, że Lasy Poznańskie jest to zakład budżetowy, korzystają z dotacji na podstawie artykułu 219 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych i w 49%, właściwie do 50% mają prawo do uzyskiwania dotacji. Na podstawie kalkulacji roboczogodziny, a także stawek branżowych, zakład skalkulował wysokość dotacji, która na przyszły rok będzie kalkulowana w wysokości 49% i w łącznej kwocie będzie to kwota 1 774 000, z tym z założeniem takim, że w zasadzie ona nie różni się od dotacji przydzielonej w ubiegłym roku, dlatego że na bieżący rok była to łączna kwota 1 707 000, z tym, że w ciągu poprzedniego, w trakcie trwania roku 66 000 Lasy Poznańskie dzięki Państwa uchwale otrzymały więcej. Także właściwie stawki się od bieżącego roku nie różnią. W związku z tym uprzejmie Państwa proszę o podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji Lasom Poznańskim, tejże dotacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Dyrektor. Komisja, przepraszam. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego opiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, pozyskiwanie drewna to rozumiem jest przedsięwzięcie gospodarcze służące temu, żeby jak z każdej działalności gospodarczej mieć pewien zysk. Skoro my musimy do tego przedsięwzięcia pozyskiwania drewna dopłacać 1400 zł do każdego hektaru, to może, a rozumiem, że to pozyskiwanie nie dałoby się utrzymać bez tej dopłaty, to może zrezygnujmy z tego zacnego przedsięwzięcia gospodarczego, nie pozyskujmy drewna i zaoszczędzimy parę groszy chociażby na te dopłaty do ćwiczeń młodzieży w klubach sportowych, o których była mowa przy poprzednim punkcie, ponieważ nie widzę sensu prowadzenia działalności gospodarczej, do której musimy dopłacać. Czy mógłbym prosić o odpowiedź, jaki to ma sens?
Tak, jest jeszcze panu Lewandowskiemu udzielę głosu, bo może też zechce zadać pytanie i wtedy razem.
Nasz klub będzie oczywiście popierał tą uchwałę, ale pozwolę sobie na jedną refleksję. Pamiętajcie Państwo, że przed rokiem, zdaje się, czy przed dwoma, gdy wydzielaliśmy z Zakładu Zieleni Miejskiej właśnie Zakład Lasów Poznańskich, była solenna obietnica czy zapewnienie ze strony pana prezydenta, że pracownikom włos z głowy nie spadnie. Przypomnę, że poza tą podstawową funkcją polegającą na dbaniu o właściwe utrzymanie, prowadzenie Lasów Poznańskich, ta jednostka zajmowała się także świadczeniem usług w zakresie ogrodnictwa. No, były zapewnienia, że tak zorganizujemy wewnętrzne zamówienia, żeby inne jednostki realizowały te zamówienia właśnie w tej naszej miejskiej instytucji. Życie niestety to zweryfikowało. Dzisiaj w tej części zajmującej się ogrodnictwem nikt albo prawie nikt już nie pracuje. O ile dobrze pamiętam, 25 osób zostało zwolnionych. Tutaj staraniem pana dyrektora, między innymi tym osobom jednostka pomaga i w przypadku jakichś takich pojedynczych zleceń no, zamawia u tych osób, które wcześniej pracowały jakieś usługi. Niemniej jednak no, pewne porozumienie, które było w momencie, gdy tworzyliśmy tą jednostkę, zostało naruszone. Warto się na przyszłość zastanowić, czy to jest taki
postulat na rok 2014, czy z punktu widzenia finansowego nie można byłoby zbudować takiej konstrukcji, w której Zakład Lasów Poznańskich świadczy usługi na rzecz Zakładu Zieleni Miejskiej, ZKZL-u, ZDM-u, różnego rodzaju innych jednostek miejskich, być może w formule wewnętrznego operatora, być może w innej formule, być może będzie to możliwe i takie finansowanie poddaję to pod rozwagę, oczywiście tego nie rozstrzygając, mogłoby być, może okazałoby się lepsze z finansowego punktu widzenia dla miasta. Z całą pewnością jest to warte rozważenia i z całą pewnością poprawiłoby to pozycję i realizację zadań przez Zakład Lasów Poznańskich, które i tak już dzisiaj są na wysokim poziomie.
Dziękuję bardzo. Proszę pani dyrektor.
Ja może odnosząc się do pytania pana radnego Aleksandrowicza, poproszę o zabranie głosu przez pana dyrektora Brońskiego. Myślę, że on najbardziej merytorycznie będzie w stanie na to odpowiedzieć.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Proszę włączyć tamten mikrofon. Jeśli pan by nacisnął zielony mikrofon, to będzie zgłoszenie.
Halo?
Tak. Ja chcę wyjaśnić, bo to jest w ogóle nierozumienie, na czym polega gospodarka leśna. Otóż gospodarka leśna składa się z wielu etapów pielęgnacji lasu, gdzie, bardzo skrótowo mówiąc, składa się z cięć. Te cięcia zaczynają się już w okresie 15-20 lat. Nazywamy to trzebierze wczesne, późne, potem trzebierze, różne etapy przechodzi. Cała selekcja i gospodarka jest oparta na wycince po to, żeby zachować zrównoważoną gospodarkę leśną, zachować ciągłość tejże substancji masy roślinnej. Także ten plan nie jest układany na podstawie chęci zysku, pozysku, jest on wymuszony hodowlą lasu, która się odzwierciedla w operacie urządzeniowym lasów zatwierdzonym przez pana prezydenta, a robione przez specjalistyczne biura, które mają zgodę Ministerstwa Ochrony Środowiska na wykonywanie takich zajęć. Chlubimy się właśnie tym nowym operatem urządzeniowym, który został wprowadzony decyzją prezydenta, że wcale nasza gospodarka leśna nie jest ukierunkowana na to, o czym pan radny powiedział. Są to zabiegi hodowlane, a przy tym powstaje produkt, a nie jest to podyktowane, że naszym celem jest produkt. Jest to nasz obowiązek wynikający z operatu urządzeniowego. Gdyby były szczegółowe pytania, bardzo chętnie się do tego odniosę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że pod koniec poprzedniej kadencji, kiedy przekształcaliśmy te instytucje, ja proponowałem zupełnie inne rozwiązanie, takie, jakie mniej więcej funkcjonuje Zarządem Dróg Miejskich i Zakładem Robót Drogowych. Zresztą no, w głosowaniu niewiele głosów zabrakło, żeby państwa radnych wówczas przekonać. I w dalszym ciągu, po 4 latach praktycznie, wydaje mi się, że tamto rozwiązanie było dużo, dużo lepsze i szkoda, że wtedy prezydent Kruszyński miał większą moc przekonywania. Jak wiemy, pan prezydent nigdy do błędu się nie przyznaje, tym razem się pewno też nie przyzna, ale wydaje mi się, że ta droga nie była najlepszym rozwiązaniem i w dalszym ciągu to uważam.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Czy można poprosić jeszcze o tą tabelę, która była wyświetlana przy prezentacji?
Proszę przedstawić tabelę z prezentacji jeszcze na ekranie.
Czy zatem te usługi związane z pozyskiwaniem drewna nie powinny być umieszczone w punkcie pierwszym, to znaczy usługi związane z zagospodarowaniem 1 hektara lasu, bo skoro częścią tego zagospodarowania są te wczesne, późne i środkowe trzebierze, o których pan dyrektor mówił, to jest to po prostu zagospodarowanie. Chyba, żeby się okazało wtedy, że to gospodarowanie hektarem lasu jest u nas bardzo drogie i dlatego jest to rozbite na części, żeby to lepiej wyglądało. Ale tak naprawdę, zgodnie z tłumaczeniem tutaj pana dyrektora, wynikałoby z tego, że te usługi związane z pozyskiwaniem drewna są po prostu częścią zabiegów pielęgnacyjnych i częścią tego, co jest w punkcie pierwszym, czyli zagospodarowania hektaru lasu. Nie widzę wobec tego uzasadnienia do rozbijania tych kwot w punkcie pierwszym i trzecim na dwie części. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Halo? To nie jest takie proste, panie radny, dlatego że to są zupełnie innego rodzaju zabiegi. Zagospodarowanie lasu jest to sadzenie lasu, pielęgnacja upraw, poprawki, uzupełnienia. Wchodzimy tutaj w merytorykę typowo fachową. Ja jestem w stanie bardzo chętnie to wyjaśnić. To są jednak zupełnie inne zadania. Ponadto wyliczanie stawki oparte jest na normach branżowych i te normy branżowe dotyczą poszczególnych czynności i te normy branżowe mają swoją nazwę. W związku z tym prosiłbym o uznanie tego, bo nie da inaczej się tego rozbić, chyba że pominiemy w ogóle i normy branżowe i wszystko i wsadzimy wszystko do jednego kosza. Owszem, będzie mi wtedy łatwiej się rozliczać z dotacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 1041 łamane na 13? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo zamykam. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Zamykamy punkt 5a. Przystępujemy do realizacji punktu 5b. Jest to projekt uchwały 1061 łamane na 13 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku. Ten projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013. Do tego projektu uchwały zgłaszam autopoprawkę. Autopoprawka podwyższa wartość wydatków niewygasających per saldo o kwotę 267 311 zł. Szanowni Państwo, wykaz wydatków zaplanowanych na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowi załącznik do projektu uchwały. W załączniku tym określono terminy realizacji zadań, przy czym maksymalny termin realizacji tych zadań nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2014 roku. Wykaz wydatków do projektu uchwały obejmuje 29 zadań niezrealizowanych w 9 dziedzinach działalności miasta łącznie na kwotę 13 826 096 zł. W ramach wydatków niewygasających 4 zadania łącznie na kwotę 1 076 000 mają charakter zadań bieżących. 3 z nich dotyczą zadań realizowanych w dziale polityka i pomoc społeczna. Natomiast większą wartościowo kwotę stanowią wydatki niewygasające o charakterze majątkowym. W wykazie zapisano ich 25 na łączną kwotę 12 700 prawie 47 tysięcy. 12 zadań na wykazie wydatków majątkowych niewygasających łącznie na kwotę 10 milionów 408 tysięcy. To zadania drogowe realizowane przez ZDM. 6 zadań z wykazu dotyczy kultury fizycznej. Łącznie tych zadań jest na 640, łączna kwota tych zadań to 644 tysiące. Z tego 4 zadania są to zadania finansowane ze środków samorządów pomocniczych, w tym 2 mają dofinansowanie ze środków spółdzielni mieszkaniowej. Na wykazie znalazło się również jedno zadanie z zakresu bezpieczeństwa miasta, łącznie na kwotę 1 045 000. W przyszłym roku, Szanowni Państwo, zostanie również dokończone zadanie związane z realizacją skweru imienia profesora Janusza Ziółkowskiego, realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Kwota przeniesiona do wykorzystania na przyszły rok w projekcie uchwały wynosi 192 818 zł. W drodze autopoprawki wartość środków do wykorzystania na to zadanie została obniżona o 110 345 zł, a więc do wykorzystania na to zadanie w przyszłym roku pozostaje kwota 82 473 zł. W drodze autopoprawki do wykazu wydatków, które nie wykasają, proponujemy dopisać kwotę 245 742 zł. Jest to wydatek na zadanie pod nazwą promocja wizerunku miasta Poznania. Proponujemy również dopisać kwotę 11 303 zł na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji remontu placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia. Dalej proponujemy zmniejszyć o kwotę 7 795 zł na zadanie pod nazwą budowa dróg rowerowych do kwoty, czyli w przyszłym roku na to zadanie planujemy w wykazie kwotę 769 372 zł. Dalej proponujemy inne zwiększenia, mianowicie zwiększyć o kwotę 108 693 zł plan wydatków niewygasających na rozbudowę systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań, czyli w przyszłym roku do wykorzystania na to zadanie będzie kwota 2 536 953 zł oraz zwiększyć o 19 713 zł plan wydatków niewygasających na przebudowę wiaduktu Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej w Poznaniu. W przyszłym roku do wykorzystania kwota 417 119 zł. Podsumowując, uwzględniając zmiany zaproponowane autopoprawką, suma wydatków, które nie wygasną z końcem roku budżetowego będzie wynosiła 14 009 407 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 1 211 660 zł, czyli w stosunku do projektu uchwały zwiększamy wartość tych zadań o 135 397 zł. Natomiast wydatki majątkowe w stosunku do projektu wzrastają o 131 914 zł i będą wynosiły po autopoprawce 12 800 prawie 79 tysięcy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przyczyny niewykonania tych wydatków, one mają przede wszystkim względy formalne, związane przede wszystkim z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń czy decyzji. To przesunięcie wynika również z przedłużających się procedur przetargowych, czy po prostu z przesunięcia terminu wykonania i rozliczania określonych zadań. Jednocześnie chciałam Państwu wskazać, że ujęcie zadań w uchwale o wydatkach niewygasających wiąże się z koniecznością odłożenia równowartości kwoty tych wydatków na wyodrębnionym podstawowym rachunku bankowym bez prawa korzystania z tych środków do momentu, przez okres do ich wykorzystania. Ponieważ, Szanowni Państwo, dzisiaj dochody z tytułu lokat nie pokrywają wydatków na obsługę odsetkową kredytów, stąd została podjęta decyzja ograniczająca wydatki niewygasające do niezbędnego minimum. po to, aby nie generować dodatkowych wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Dzisiaj wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej w tym roku nie zaciągniemy kredytów na kwotę około 102 milionów złotych. Natomiast, Szanowni Państwo, część niewykonanych wydatków w tym roku będziemy Państwu, zwłaszcza majątkowych, będziemy Państwu proponować w drodze wpisania, w drodze autopoprawki i wpisania do projektu budżetu na rok 2014. To są, Szanowni Państwo, tak naprawdę wszystkie zmiany, które zostały ujęte w projekcie uchwały i w zgłoszonej do niego autopoprawce. W imieniu Pana Prezydenta proszę o przyjęcie uchwały łącznie z autopoprawką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej opiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące również wydała opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię swoją uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 1061 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5a. I teraz czeka nas rozpatrzenie uchwał związanych z wieloletnią prognozą finansową i budżetem miasta na rok 2014. Przypominam Państwu, że o godzinie 11:45 ogłoszę przerwę związaną ze spotkaniem przedświątecznym, na które ponownie zapraszam. Chciałbym zaproponować, żebyśmy oba punkty, 6 i 7, tradycyjnie już omawiali łącznie, zarówno jeśli chodzi o prezentację, jak i dyskusję i później głosowanie poprawek. Nim do tego przystąpimy, chciałbym przypomnieć, że w związku z uchwałą o procedurze budżetowej jesteśmy dzisiaj na spotkaniu, które nosi tytuł Trzecie czytanie budżetu zgodnie z tą uchwałą i ono obejmuje skrótowe omówienie projektu wraz z propozycjami autopoprawek zgłoszonymi przez prezydenta, odczytanie i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, debatę nad sprawozdaniem Komisji Właściwej do Spraw Budżetu, czyli poprosimy wtedy o sprawozdanie komisji i następnie głosowanie tych autopoprawek, które prezydent przedstawi, czyli to będzie pierwsze głosowanie w trakcie naszych obrad. Po przegłosowaniu autopoprawki będziemy zajmowali się poprawkami i wtedy będziemy rozpatrywali je według kolejności, która wynika z prac Komisji Budżetu. Najpierw zaopiniujemy te poprawki, które komisja zaopiniowała pozytywnie, później te, które zaopiniowała negatywnie, a w ramach każdej z tych grup według kolejności zgłoszeń najpierw będą opiniowane poprawki komisyjne, później klubów radnych, później indywidualne. W trakcie dyskusji nad poprawkami każdy autor poprawki ma prawo zabrać głos w sprawie swojej poprawki. Następnie jest uprawnienie do zgłoszenia głosu przeciw tej poprawce i ewentualnie zwolennik poprawki ma prawo ad vocem w tej sprawie, czyli taka krótka dyskusja nad każdą poprawką będzie mogła się odbyć. Jeśli nie usłyszę, to wynika z uchwały, natomiast moja propozycja dotyczy rozpatrywania łącznie, więc jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Państwo to akceptują. Pan radny Tomasz Lewandowski w tej sprawie, czy bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, porządkowo, jeżeli wspólnie na ten temat dyskutujemy, rozumiem, wystąpienia klubowe, które po wystąpieniu Pana Prezydenta będą miały miejsce, mają się odnosić łącznie do tych dwóch projektów, do autopoprawki i w tym bloku
podyskutujemy. Bo zazwyczaj, zazwyczaj w tym punkcie są wątpliwości i
okazuje się, chodziło o budżet
nie ma
WPF.
Wystąpień klubowych. Okej.
Okay. Tak? Dobrze. W tym sensie, no bo jest, wydaje się,
w tym
że...
W punkcie jesteśmy, że za chwilę będziemy dyskutowali różnie, również klubowo.
Mimo, że to są oddzielne dokumenty, to jednak jeden z drugim się bardzo łączy. Budżet jest jakby szczegółowym elementem składowym całego WPF-u w jakiś sposób, więc myślę, że jest racjonalne, żeby prowadzić tę dyskusję łącznie. Nie było sprzeciwu, rozumiem, że Państwo to przyjęli, w związku z tym oddaję głos Panu Prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tej chwili powtórzyć pewną filozofię, o której mówiłem podczas drugiego czytania budżetu na Komisji Finansów, która przyświecała prezydentowi Poznania przy rozpatrywaniu poprawek. A później poproszę panią skarbnik, żeby krótko przedstawiła autopoprawki. Proszę państwa, ja mówiłem, że dla mnie bardzo istotnym elementem jest to, żeby utrzymać możliwości rozwojowe w kolejnych latach, które tak naprawdę generuje przede wszystkim rezerwa celowa w budżecie miasta przeznaczona na wykorzystanie na wkład własny do projektów unijnych. W związku z tym tak naprawdę dwa projekty, które przyjmuję w autopoprawce, proponuję sfinansować z tej rezerwy, mając nadzieję, bo dzisiaj oczywiście nie można tego przesądzić, że uda się to zrealizować właśnie w ten sposób, że będą to wydatki kwalifikowane i będzie możliwość uzyskania środków z Unii Europejskiej w formie refundacji, ponieważ zgodnie z przyjętymi regułami wydatki poczynając od 1 stycznia 2014 roku mogą być uznane w poszczególnych przedsięwzięciach jako wydatki kwalifikowane. To dotyczy dwóch projektów ulicy Folwarcznej i stacji rowerowych. To spowodowało taka filozofia nieruszania rezerwy związanej z możliwościami inwestycyjnymi i rezerwy związanej z odszkodowaniami. Dlatego, że te odszkodowania, wszystko wskazuje na to, będziemy musieli wypłacić co najmniej w takiej wysokości, jaka jest założona rezerwa. To spowodowało oczywiście konieczność odrzucenia znacznej części poprawek, które Państwo zgłaszaliście. Nie dlatego, że poprawki te nie należy, są zadaniami niepotrzebnymi w strukturze miasta, tylko właśnie dlatego, że nie mają one źródeł finansowania. Jeśli jako źródła finansowania proponujemy, umniejszyliśmy przede wszystkim rezerwę ogólną, po bardzo dokładnej analizie proponujemy zwiększyć dochody w jednej pozycji, dochody z refundowanego VAT-u. Wszystko wskazuje na to, że uda nam się uzyskać ten dochód w przyszłym roku, co wynika także z częściowego przesunięcia inwestycji tegorocznych. Tak? To jest także częściowe przesunięcie dochodu VAT-u tegorocznego. To są jakby te podstawowe źródła. Ja również Państwa zachęcałem do tego i będę teraz także mówił, żeby nie głosować tych poprawek, zdejmujących środki z tych źródeł, które i tak musielibyśmy zrealizować. Dlatego, że to by oznaczało, że to jest trochę fikcyjna poprawka, tak? Że i tak będziemy musieli jakieś inne źródło w przyszłości wskazać, żeby pokryć tą poprawkę. Czyli generalnie z takich zadań obligatoryjnych, które musimy zrealizować, moim zdaniem nie należy zajmować. My, proszę Państwa, Pani Skarbnik to też Państwu przedstawi, proponujemy także w ramach autopoprawki pewne przesunięcie wynikające z przesunięć inwestycyjnych. Tak konstruujemy w tej chwili budżet, żeby wziąć jak najmniejszy kredyt. O tym mówiła również pani skarbnik przy wydatkach niewygasających, że one są zrobione w ten sposób, żeby część tych zadań, które będą jednak realizowane w przyszłym roku, a mogą być sfinansowane albo w ramach tej autopoprawki, albo w ramach zmiany budżetu, która będzie w przyszłym roku robiona, nie zaciągać na to kredytu. Już powiem obrazowo, wydatki niewygasające działają w ten sposób, że my musimy wziąć kredyt i mieć te pieniądze na koncie 31 grudnia. No to jest trochę bezsensowne działanie, dlatego zmniejszaliśmy wydatki niewygasające do niezbędnego minimum, a pewne rzeczy pani skarbnik za chwilę zaproponuje również w autopoprawce do budżetu, o czym już pani skarbnik mówiła dzisiaj w poprzedniej prezentacji. Taka była filozofia, mam nadzieję, że państwo tę filozofię rozumiecie. mam nadzieję, że również podzielicie ją w dzisiejszym głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności przedstawię Państwu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Do tej autopoprawki zgłaszam autopoprawkę numer 2. Mam nadzieję, że autopoprawki dzisiaj dotarły do Państwa i nie będzie problemu. I w dalszej części przedstawię Państwu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2014 składa się z trzech części i tak będę ją omawiała. Część A zawiera zestawienie poprawek przyjętych przez prezydenta miasta. Jak wynika z przekazanej Państwa autopoprawki, prezydent na 142 poprawki zgłoszone przez komisje, kluby i indywidualnie przez Państwa uwzględnił łącznie 28 wnioskowanych zadań. W wyniku przyjętych poprawek wydatki zostały zwiększone łącznie o kwotę 23 880 000, w tym wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 11 530 000. Wydatki na 2015 rok zostały zwiększone o 2,5 miliona i o 10 milionów złotych wydatki na rok 2016, a jest to związane z przyjęciem poprawki pod nazwą budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Ramowicach, łącznie wartość inwestycji 14 milionów złotych. Część uwzględnionych poprawek na kwotę 2 miliony 910 zwiększa plan wydatków bieżących, natomiast poprawki łącznie na kwotę 8 milionów 220 tysięcy zwiększają plan wydatków majątkowych. W tej chwili nie będę omawiała tych zadań i wydatków, ponieważ informacja o nich pojawi się w trakcie głosowania poprawek zgłoszonych do budżetu. Jeżeli chodzi o źródła finansowania uwzględnionych poprawek, są one następujące. Część poprawek proponujemy sfinansować w drodze umniejszenia rezerwy ogólnej, o czym mówił pan prezydent. Łącznie planujemy w związku z autopoprawką wykorzystać rezerwę na kwotę ogólną na kwotę 4 miliony prawie 816 tysięcy, czyli rezerwa po zmianach ogólna będzie wynosiła 4 884 113 zł. Część poprawek proponujemy sfinansować w drodze umniejszenia o kwotę 1 650 000 rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Część poprawek w kwocie 4 514 000 proponujemy sfinansować w drodze zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT, przede wszystkim od inwestycji realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. O tym również mówił już pan prezydent. I część poprawek w kwocie 550 tysięcy proponujemy sfinansować z rezerwy unijnej w części majątkowej. Wartość tej rezerwy po zmianach będzie wynosiła 4 450 tysięcy. W części B proponujemy Państwu również inne zmiany. Po pierwsze, wynikające już z bieżącej działalności budżetu. I tak dochody bieżące proponujemy zwiększyć o kwotę 2 800 prawie 44 tysiące z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez ZTM. Łącznie z tytułu VAT-u planujemy od tych inwestycji planujemy, że w przyszłym roku wpłynie kwota 7 milionów prawie 358 tysięcy złotych. Dalej dochody majątkowe proponujemy również zwiększyć o kwotę 8 milionów 600 prawie 92 tysiące. To zwiększenie dotyczy głównie rozliczenia projektu unijnego w części dotyczącej dofinansowania poznańskiego szybkiego tramwaju ze środków Unii Europejskiej, ponieważ rozliczenie tego zadania zostało przesunięte z 2013 na rok 2014. Dalej po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy zmiany związane z projektami unijnymi i zadaniami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych. Autopoprawką wprowadzamy 4 takie projekty, 4 zadania łącznie na kwotę ponad 1 079 000. Inne zmiany, które Państwu proponujemy w części B autopoprawki, dotyczą przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami. Przykładem takiego przeniesienia jest między innymi przesunięcie kwoty 8 331 000 w ramach planu finansowego ZTM z zadania pod nazwą Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury na zadanie pod nazwą Praca przewozowa MPK. Inna zmiana, którą proponujemy, to zmniejszenie o 120 tysięcy złotych wydatków bieżących i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych w zakresie zadania związanego z realizacją projektu pod nazwą Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Takiej zmiany w zakresie przeniesienia między dokonujemy również w obrębie dochodów bieżących i majątkowych. Inne przesunięcia między działami i rozdziałami związane są z umniejszeniem o 500 tysięcy złotych rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w tym w szczególności dofinansowanych z Unii Europejskiej, i zwiększenie o tę kwotę wydatków dla Centrum Turystyki Trakt z przeznaczeniem na dotację celową, która z kolei będzie przeznaczona na promocję i otwarcie bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Autopoprawka obejmuje również finansowe skutki uchylenia uchwały o specjalnych dodatkach mieszkaniowych. Zmiana ta obejmuje przesunięcie zaoszczędzonej w ten sposób kwoty 800 tysięcy na wydatki MOPR-u. W ten sposób zabezpieczamy środki na działalność asystentów rodziny, zwiększamy wydatki na zasiłki oraz zabezpieczamy środki na funkcjonowanie klubów integracji społecznej. Szanowni Państwo, istotna zmiana, o której już mówił Pan Prezydent, o której mówiłam w trakcie omawiania wykazu wydatków niewygasających, to propozycja zwiększenia planu wydatków majątkowych o 13 zadań i wydatków bieżących o 1 zadanie. Jest to związane z przesunięciem realizacji tych zadań i środków z 2013 roku. Łączna kwota zadań przesuwanych wynosi 61 926 387 zł. Z 2013 roku w ramach wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna przesuwamy kwotę 214 tysięcy. Kwota ta dotyczy remontu rodzinnego domu dziecka numer 4. I to był jedyny wydatek bieżący. Pozostałe przesunięcia dotyczą wydatków majątkowych na ogólną kwotę 61 712 tysięcy. I kwota ta, jak już wspomniałam, dotyczy 13 zadań inwestycyjnych. Jakie to są zadania? W ramach działu lokalny transport zbiorowy proponujemy przesunąć 3 zadania łącznie na kwotę 12 prawie 308 tysięcy. W ramach działu drogi publiczne gmina powiat do projektu na rok 2014 proponujemy włączyć 3 zadania łącznie na kwotę 17 463 zł. Dalej propozycja przeniesienia dotyczy 2 zadań z działu kultura i ochrona dziedzictwa łącznie na kwotę 25 417 000, w tym 20 702 000 dotyczy inwestycji związanej z budową interaktywnego centrum historii Ostrowa Tumskiego. Inne wydatki mają mniejszą wartość, szczegółowo przedstawiliśmy Państwu w autopoprawce. Jeżeli chodzi o źródła finansowania tych zadań, przejściowo, o czym mówił już Pan Prezydent, proponujemy po pierwsze wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 49 449 000, co macie Państwo przed sobą na ekranie. Część wydatków Proponujemy sfinansować dochodami, o których mówiłam wcześniej, z tytułu rozliczenia projektu unijnego związanego z budową poznańskiego szybkiego tramwaju. Jest to kwota 8 milionów 507, prawie 72 tysiące oraz dochodami z uzyskanymi w części z podatku VAT, który otrzymamy z tytułem zwrotu z Urzędu Skarbowego. W części B autopoprawki ponadto wprowadzamy, Szanowni Państwo, 4 zadania wybrane w drodze budżetu obywatelskiego. Łączna wartość zadań zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014 zamyka się kwotą 8 638 tysięcy, a to dlatego, że zadanie pod nazwą Przytulisko Centrum Pomocy dla Osób Bezdomnych łącznie na kwotę 1 600 000 będzie realizowane przez 3 lata. To jest w latach 2014-16. Rocznie na to zadanie planujemy wydatki bieżące w wysokości 538 tysięcy w roku 2014, w kolejnych latach trochę ponad 530 tysięcy. Jednocześnie rezerwę budżet pod nazwą budżet obywatelski umniejszamy do kwoty 300 tysięcy złotych. I dalej, Szanowni, mamy część C. Szanowni Państwo, mamy część C autopoprawki. Dotyczy ona zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych i związana jest z przeniesieniem, uruchomieniem środków z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze. W ten sposób przesuwamy kwotę 379 tysięcy z rezerwy w części bieżącej dla jednostek samorządu terytorialnego i z majątkowej kwotę 224 tysiące. Ponadto, Szanowni Państwo, w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej wprowadzamy zmiany polegające na przesunięciu, na dokonaniu przeniesień pomiędzy grupami wydatków, a to w celu dostosowania planów do przyjętego sposobu realizacji zadań. Jest jeszcze jedna zmiana. Zadanie pod nazwą w projekcie strefa płatnego parkowania na obszarze Wildy i Łazarza otrzymuje nowe brzmienie pod nazwą uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu strefa płatnego parkowania. Podsumowując, Szanowni Państwo, w wyniku zmian zaproponowanych autopoprawką dochody bieżące zwiększamy o kwotę 8 317 318 zł, dochody majątkowe o kwotę 8 600 prawie 92 tysiące. Jeżeli chodzi o wydatki, zresztą widać to na ekranie. Ogółem proponujemy zwiększyć je per saldo o kwotę 66 458 tysięcy. W tym wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 1 790 prawie 9 tysięcy. Jest to wynik zmniejszenia rezerw. Rezerwy ogólnej, rezerwy na oświatę, rezerwy na budżet obywatelski i wreszcie rezerwy oświatowej. Różnice między dochodami a wydatkami w wysokości 49 449 tysięcy proponujemy, jak już wcześniej było wspomniane, przejściowo do czasu rozliczenia roku 2013 wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych. I to już wszystko, co mieści się w autopoprawce do projektu budżetu. W tej chwili omówię autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Szanowni Państwo, zmiany, które wprowadzamy w drodze autopoprawki do projektu budżetu na rok 2014, siłą rzeczy mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową. Związane jest to przede wszystkim z uwzględnieniem autopoprawki, z uwzględnieniem poprawki numer 34 dotyczącej budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na Ramowicach. O tym już mówiłam, że w roku 2015 plan na to zadanie został ustalony w wysokości 1 500 000, w 2015 na 2,5 miliona, w 2016 na 10 milionów złotych, z tym, że Szanowni Państwo, źródłem finansowania 10 milionów złotych jest w 2016 roku zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 10 milionów złotych. To oczywiście powoduje konieczność zwiększenia zadłużenia. Jak Państwo pamiętacie z naszych wystąpień, niewielkie zadłużenie, około 25 milionów planowaliśmy pożyczyć tylko w roku 2016, co oznacza, że wzrośnie nam ona o dodatkowo, że wzrasta, tak przynajmniej pokazujemy to w wieloletniej prognozie, o dodatkowe 10 milionów złotych. Inna zmiana, która wywiera wpływ na wieloletnią prognozę i jakby spowodowała konieczność autopoprawki, to przyjęte w ramach budżetu obywatelskiego zadanie pod nazwą Przytulisko, Centrum Pomocy dla Osób Bezdomnych. Jak już wspominałam, zadanie to będzie finansowane w latach 2014-2016. Szanowni Państwo, ponadto w drodze autopoprawki wprowadziliśmy dwa nowe projekty unijne z terminem realizacji w latach 2014-2015. Te projekty się bilansują, te same kwoty znajdziecie Państwo po stronie dochodów, jak i rozchodów. Ponadto w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięć na rok 2014, zwłaszcza tych z roku 2013 oraz wprowadzeniem nowych zadań dokonujemy odpowiednio korekt okresów ich realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań. W wyniku zaproponowanych autopoprawką zmian główne wielkości budżetu przedstawiają się następująco. One są w tej chwili przed Państwem. Z tej prezentacji wynika, że prognoza dochodów w wyniku autopoprawki została zwiększona o 17 milionów złotych do kwoty 2 miliardy 867 tysięcy. Rosną nam również o 8 milionów wydatki bieżące, czyli łącznie planujemy pozyskać w zakresie wydatków bieżących ponad 2 miliardy 462 miliony. Również więcej w wyniku autopoprawki planujemy pozyskać z dochodów majątkowych. Rosną one do 405 milionów złotych. Wydatki ogólne, ta prezentacja potwierdza wzrost wydatków ogólnych w wyniku autopoprawki o ponad 66 milionów złotych. Jak również po uwzględnieniu zmian w dochodach i wydatkach widzimy, że zmniejsza się nam nadwyżka budżetu z kwoty 82 miliony 169 tysięcy do kwoty 32 miliony 690 tysięcy. Jak również widać w porównaniu z pierwszym czytaniem, że pojawia nam się nowe źródło finansowania budżetu, mianowicie wolne środki w wysokości 49 milionów 449 tysięcy. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jestem w tym miejscu, chciałabym Państwu jeszcze przedstawić opinię regionalnych Izby Obrachunkowej o obydwu projektach. Mianowicie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą z 7 grudnia wyraził o przedłożonym przez prezydenta miasta Poznania projekcie uchwały budżetowej miasta na rok 2014 opinię pozytywną z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia zostały ujęte w punkcie 2 pod punkt 5 i 7. RIO wniosła mianowicie zastrzeżenia do realności zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku i przychodów z prywatyzacji. Zastrzeżenie RIO było przedmiotem ponownej analizy w tym zakresie i w ocenie wydziałów merytorycznych osiągnięcie tych dochodów w roku 2014 jest możliwe, jest realne. W związku z powyższym nie dokonaliśmy zmian w dochodach. Oczywiście my te obydwie pozycje w trakcie roku będziemy monitorować. One mają istotny wpływ na budżet i o podjętych działaniach będziemy Państwa informować. Również pozytywną opinię z zastrzeżeniami wyraził skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej samej dacie o przedłożonym przez prezydenta miasta projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Zastrzeżenia dotyczą również zaplanowanych dochodów majątkowych i przychodów z prywatyzacji. Poza tym Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła jeszcze inne uwagi do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Po pierwsze, dotyczą one drobnych rozbieżności w kwotach długu w latach 2017, 18, 21. Uwagi te zostaną uwzględnione i poprawione w jednolitym tekście uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej. Inna uwaga dotyczy przedsięwzięć wieloletnich. Mianowicie w projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarliśmy błędną informację, że miasto zrezygnowało z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Poznań. Jest to nasz błąd. To zadanie będzie realizowane. I dalej, Szanowni Państwo, kolejna uwaga, z którą się nie zgadzamy, dotyczy przedsięwzięć związanych z przenoszeniem ogródków działkowych. W naszej ocenie informacja w tym zakresie przedstawiona w projekcie jest prawidłowa. Jest to kwestia odmiennej po prostu interpretacji czy zrozumienia. Dziękuję bardzo. To są wszystkie uwagi, które chciałbym Państwu przedstawić w związku z autopoprawką.
Dziękuję bardzo. W ten sposób pani skarbnik wyręczyła mnie z konieczności przedstawiania opinii RIO w sprawie projektu WPF-u i projektu budżetu, jednocześnie ustosunkowując się do zastrzeżeń, które w obu tych opiniach się pojawiają, dotyczące realności uzyskania przychodów z prywatyzacji majątku i z przekształceń i sprzedaży prawa własności. Te opinie w komplecie zresztą Państwo otrzymali w formie elektronicznej, dlatego ze szczegółowymi fragmentami tych opinii Państwo radni mogą się zapoznać, czy mogli wcześniej się zapoznać. Teraz zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadałem, poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w trakcie drugiego czytania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. W sprawozdaniu chciałem się skupić na trzech elementach. Najpierw na samych pracach, później na opinii do WPF-u i opinii do budżetu na przyszły rok. Jeżeli chodzi o pracę, to komisja, jeżeli chodzi o projekt budżetu i projekt WPF-u, pracowała na trzydniowym posiedzeniu. Drugie czytanie rozpoczęło się 5 grudnia. Opinie stosowne do dwóch projektów przedłożyła prezydentowi 10 grudnia. Zanim jeszcze w ogóle rozpoczęły się prace w trakcie drugiego czytania, komisja na dwóch posiedzeniach zajmowała się i założeniami do projektu budżetu na rok 2014 i do wieloletniej prognozy finansowej. Zajmowaliśmy się przede wszystkim samymi projektami, ale także poprawkami zgłoszonymi przez komisje, kluby, jak i indywidualnie przez radnych. Poprawek zgłoszonych poprawnie zostało złożonych 135. Wszystkie poprawki zostały przez nas zaopiniowane. Mogę tutaj dodać, że wśród tych poprawek 24 zostały złożone przez Komisję Rady Miasta Poznania, 56 przez kluby radnych, 55 indywidualnie przez radnych miasta Poznania. Z tychże 135 poprawek komisja pozytywnie zaopiniowała 43 poprawki, a negatywnie 92, więc można powiedzieć, że prawie 1/3 uzyskała aprobatę Komisji Budżetu. Te, które zostały zaopiniowane pozytywnie w opinii komisji, były tymi najbardziej prorozwojowymi. Jeżeli chodzi jeszcze o pracę komisji, same prace, to w tych pracach obok radnych czynny udział brali pan prezydent z zastępcami, z panią skarbnik, a także z licznym gronem przedstawicieli jednostek organizacyjnych urzędu, a także innych jednostek organizacyjnych. Jeżeli chodzi o opinię, zacznę od opinii odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. Państwo te materiały posiadacie już od 10 dni, one są w internecie, dostępne dla Państwa w formie elektronicznej. Ja tylko przypomnę, iż komisja oceniła pozytywnie projekt uchwały nr 1023/13 Rady Miasta Poznania w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania i zaproponowała przyjąć projekt uchwały z poprawkami pozytywnie zaopiniowanymi przez komisję. Lista poprawek była załączona Państwu, jak i Panu Prezydentowi. Ja tutaj dodam, bo rozmawiamy o materiale, który powstawał 10 dni temu. W trakcie Pan Prezydent odniósł się do tych poprawek zgłoszonych. Wiele z tych poprawek, i to jest, wydaje mi się, ewenement, dosyć dużo w tym roku zostało przez Pana Prezydenta uwzględnionych. Zresztą ta autopoprawka, którą przedstawiała przed chwileczką Pani Skarbnik, przedstawia, że zmieniły się tam kwoty, które są przewidziane zarówno na inwestycje. Te inwestycje są wzmacniane kwotą tam 67 bodajże milionów złotych, a więc ta kwota inwestycji wzrasta do prawie 570 milionów. To na pewno cieszy. Ta autopoprawka zakłada także lepsze wykonanie dochodów zarówno majątkowych i bieżących na łączną kwotę około 17 milionów. To też należy uznać za sukces, ale po kolei. Jeżeli chodzi o WPF, WPF, który zakłada i dochody, i zadania rozpoczynają od roku 2014. Ta modyfikacja WPF-u związana jest przede wszystkim ze zmieniającymi się założeniami czy wynikami, wskaźnikami makroekonomicznymi. Tu należy dostrzec pewien optymizm, oczywiście dosyć umiarkowany, jak na razie wyrażony przez Ministerstwo Finansów. Poczynając od przyszłego roku, ten wzrost PKB na poziomie 2,5 być może trochę ostrożny, ale wszyscy pamiętamy, że w zeszłym roku było lekkie przeszacowanie, które w naszym przypadku wymagało dokonania w trakcie roku pewnej korekty budżetowej, jeżeli chodzi o dochody. Tutaj przede wszystkim duża korekta nastąpiła w dochodach bieżących wynikających z udziału w PIT-cie i w CIT-cie. Stąd być może ta pozycja w roku następnym dosyć umiarkowanie przedstawiona. Ja jestem umiarkowanym optymistą. Uważam, że ta pozycja będzie wykonana w stopniu wyższym. Jeżeli chodzi o rok 2014, rok 2014 jest pierwszym rokiem, gdzie nie obowiązuje już ograniczenie 60% zadłużenia w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Jest nowy wskaźnik limitujący zadłużenie, opierający się na 3 latach poprzedzających dany rok budżetowy, i to jest wskaźnik, który mówi o tym, że wypracowana nadwyżka operacyjna plus sprzedaż majątku, to jest to, co zostanie osiągnięte w tych 3 latach poprzedzających rok budżetowych, będzie wskazywał, jak możemy, w jakim stopniu możemy obsługiwać i zadłużenie, i jakie środki możemy przeznaczać na inwestycje. Warto tutaj dodać, iż w najbliższych latach 2014-2018 przewidziana jest dosyć spora kwota związana z aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej, które w nowej perspektywie będą przeznaczone na inwestycje. To jest kwota 166 milionów. Warto dodać też, że te nadwyżki operacyjne, które tutaj akurat ona się zmniejszyła, ale w latach kolejnych one są dosyć wysokie. Pamiętajmy, że budżety czy projekty budżetów na razie w wieloletniej prognozie finansowej, one przewidują stabilną, wysoką nadwyżkę operacyjną. I tu nasza rola, rola Rady Miasta, aby zrobić wszystko, a przynajmniej dużo, żeby tej nadwyżki operacyjnej bronić, bo ona tak de facto będzie determinować, jak będzie się kształtować poziom inwestycji w latach kolejnych. Pamiętajmy, lata poprzednie były, obfitowały w inwestycje. Wydaje się, że inwestycje zostały zrealizowane w stopniu bardzo wysokim. Służą już poznaniakiem. Oczywiście to wszystko było kierunkowane na organizację imprezy Euro 2012, stąd ten poziom w najbliższych latach, jeżeli chodzi o inwestycje, będzie trochę niższy, ale w najbliższych 2-3 latach jeszcze nadal wysoki, 2017, 2018 trochę niżej, ale później znowu nastąpi pewne odbicie, przynajmniej taki jest zamysł. Jeżeli chodzi o kolejną ważną rzecz, to jest sprzedaż majątku. Od jakiegoś roku notujemy dosyć duży skok, jeżeli chodzi o sprzedane nieruchomości. Wydaje się, że ten trend będzie się utrzymywać. Pewne odbicie gospodarcze wskazuje, że ten poziom zakładany na poziomie 90 milionów, a więc wymagający wystawienia nieruchomości na poziomie 2-3-krotnie wyższym, będzie utrzymany i wydaje się, że to jest taka granica, którą trudno będzie przekroczyć, ale to jest dosyć ważny element wynikający z tego, że im więcej nieruchomości sprzedamy, a jeżeli ta zakładana kwota w tym roku około 80 kilku milionów, rok budżetowy jeszcze trwa, więc poczekamy na wykonanie w najbliższych miesiącach. Natomiast wydaje się, że ten poziom 90 milionów jest poziomem dobrym, raczej realnym, realistycznym. Ja tu akurat nie podzielam opinii RIO w tym względzie. Uważam, że to jest jak najbardziej do wykonania. Pamiętajmy, więcej sprzedanych nieruchomości, więcej inwestycji na tych nieruchomościach. Jeżeli będą to jeszcze, abstrahując od tego, że te nieruchomości będą generować dochody bieżące, mam tu na myśli podatek od nieruchomości, to będą, jeżeli będą zabudowywane budynkami mieszkalnymi, to także spowoduje to, że być może odwróci się albo przynajmniej złagodzi się niepokojący trend odpływu mieszkańców do gmin ościennych, więc to jest jakby korzyść, która ma jakby dwa oblicza, więc jedno wymierne, realne wpływy ze sprzedaży nieruchomości, a drugie to, że wpływy właśnie z podatku nieruchomości mogą jeszcze zanotować wyższy wzrost niż ma to miejsce do tej pory. Pamiętamy, że zakładany wzrost w przyszłym roku z tego tytułu nie tylko o wzrost wynikający z inflacji, także kilkuprocentowy wskazuje, że tych nieruchomości buduje się dosyć sporo. To należy też wziąć jako wyznacznik pozytywny. Jeżeli chodzi o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, to jest bardzo ważne w tej nowej perspektywie. Mówi się o różnych kwotach, ale kwota, która w ogóle jest przeznaczona, zamierzamy przeznaczyć tę kwotę na inwestycje 1,7 mld łącznie w najbliższych 5-6 latach, 522 miliony ze środków Unii Europejskiej, to jest na pewno to, co powinno cieszyć i należy zrobić wszystko, aby rzeczywiście do tych projektów się odpowiednio przygotować. Jest też zawarta duża kwota przewidziana na zaplanowanie, zaprojektowanie tych inwestycji tak, żeby rzeczywiście te inwestycje pozyskać. Pamiętajmy, finansowanie ze środków zewnętrznych na poziomie około 70%. To jest to, co z jednej strony da nam te inwestycje i rozwój gospodarczy, a z drugiej strony może uchronić miasto od konieczności poniesienia tychże wydatków, gdybyśmy tych środków nie pozyskali z Unii, z naszych środków. Jeżeli nie pozyskamy, to wtedy oczywiście będzie konieczność zaciągnięcia zadłużenia, czego chcielibyśmy pewnie uniknąć. Jeżeli chodzi o opinię do budżetu, ta opinia również została, ta opinia jest również pozytywna. Komisja oceniła pozytywnie projekt uchwały nr 1024/13 w sprawie budżetu miasta na 2014 rok i również zaproponowała Wysokiej Radzie przyjąć projekt budżetu z poprawkami pozytywnie zaopiniowanymi przez komisję. Już o ożywieniu gospodarczym, które pewne, znaczy ożywienie gospodarcze jest oczywiście notowane, już mówiłem o tym, że minister finansów być może nie chce tutaj jakby podgrzewać za bardzo atmosferę, natomiast mówi się o przyszłorocznym wzroście PKB 2,5. Analitycy, znawcy rynku mówią, że ten wzrost może nawet dobić do 3%, może nawet przewyższyć, co by pewnie spowodowało, że dochody, a więc te znaczące, PCC, może nie jest najwyższym, ale jednak istotnym, w wysokości 400 milionów byłby przekroczony, udziały z podatków w PIT-cie, w CIT-cie 870 milionów. Wydaje się, że też jest to takie podejście zachowawcze, ale ja rozumiem, Jeżeli są wskaźniki przedstawione przez ministra finansów, nie można tutaj za bardzo być na tę chwilę optymistą. Natomiast może się okazać, że w trakcie roku budżetowego zmierzymy się ze zmianami, które będą zmianami wzmacniającymi właśnie stronę dochodową. Jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny, warto odnotować nadal wysoki poziom udziału inwestycji w skali wszystkich wydatków. One pierwotnie zaplanowane w projekcie budżetu wynosiły ponad 18%, kwota 500,5 miliona złotych, wzmocniona teraz tą kwotą 67 milionów w autopoprawce, powoduje, że osiągamy kwotę prawie 570 milionów. Oczywiście jest to kwota niższa. Ja przypomnę tylko, że planowane wydatki na ten cel w obecnym roku opiewają na niecałe 700 milionów, tam chyba 670, więc to jest spadek co prawda o 100 milionów, ale jednak nadal wysoki. Ten trend proinwestycyjny się utrzymuje, on oczywiście będzie wyhamowywał w kolejnych latach, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wskaźniki obecnie obowiązujące, to z limitem zadłużenia już dobiliśmy do granic możliwości, a więc prawie do tych 60%, traktując oczywiście wyłączenia ustawowe, więc trudno byłoby się zadłużać dalej. Ja tu też chciałbym, oczywiście za chwilę odbędzie się dyskusja z udziałem klubów, być może będą dokonywane jakieś porównania, one już w pierwszym czytaniu były czynione. Trudno w tym zakresie porównywać porównywalne miasta polskie wprost. No nie można porównać miasta X z Poznaniem, miasta, które dajmy na to do tej pory miało mniejszy poziom inwestycji, a teraz na przykład zadłuża się, bo wskaźników maksymalnego zadłużenia nie osiągnęli. Na przykład tylko dlatego, że na przykład nie organizowali euro, więc każde miasto żyje swoim tempem. My ten boom inwestycyjny mamy praktycznie za sobą, on jeszcze oczywiście po części trwa. Natomiast to bym tak doradzał kolegom, żeby jednak tych porównań wprost nie dokonywano. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, która charakteryzuje ten budżet, jest to budżet pierwszy od kilku ładnych lat, który nie przewiduje deficytu, przewiduje pozytywny wynik. Nadwyżka po autopoprawce nadal wynosi 30 kilka milionów. Ona była pierwotnie założona na poziomie 82 milionów. Co jest istotne, szanowni państwo, duża, dosyć spora nadwyżka operacyjna. Różnica pomiędzy wydatkami, dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi plus 186 milionów. Jest to kwota spora, która też w jakiś sposób determinuje nasze możliwości obsługi zadłużenia, a także możliwości inwestycyjne w najbliższym roku. Budżet przyszłoroczny, ja oczywiście będę się odnosił do tych kwot pierwotnych, zakłada dochody na poziomie 2 miliardów 851 milionów. Notuje się wzrost w stosunku do roku 2013 o ponad 1,5%. Co jest istotne, szanowni państwo, to ożywienie, które notujemy w ostatnich kwartałach, nakazuje ten delikatny optymizm. Wydaje się właśnie, że te dochody będą wyższe. Już pan prezydent w tej autopoprawce to wykazał. Należy mieć nadzieję, że ta strona dochodowa będzie jeszcze wyższa niż w tej autopoprawce pan prezydent to przedstawił. Jeżeli chodzi o sprzedaż majątku, o dochody majątkowe, one są założone na porównywalnej kwocie, jak to miało miejsce w tym roku. Jest tam mała korekta, około 4 milionów. Te dochody na poziomie 86 milionów są realne. Tak jak wcześniej powiedziałem, to może uruchomić kolejne źródła dochodów w roku kolejnym i następnych. Jeśli chodzi o inne dochody majątkowe, spory skok notujemy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, z Unii Europejskiej, 303 miliony. To oczywiście wynika z kontynuacji zadań, które są realizowane. z inwestycji drogowych, ale nie tylko, i z rozliczania tych inwestycji w roku przyszłym. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o wydatki, te wydatki są niższe niż w roku bieżącym, niższe o około 6%. Tutaj oczywiście największy spadek notujemy po stronie wydatków inwestycyjnych. Co charakteryzuje jeszcze ten budżet? Utrzymanie w ryzach, ten budżet i WPF, utrzymanie w ryzach wydatków bieżących, to jest bardzo istotne, pomimo tego, że wśród wydatków bieżących notuje się pewne zwiększenie na wynagrodzenia. Przypomnę, że od kilku lat miasto nie przewidywało żadnych podwyżek. To z kolei wpływało na to, że mieliśmy wysoko wykwalifikowaną kadrę, słabiej opłacaną niż inne jednostki, co powodowało w pewien sposób odpływ tejże wykwalifikowanej kadry do urzędów, a także innych podmiotów, które oferowały naszym pracownikom dobrze wykwalifikowanym za nasze środki wyższe wynagrodzenie. Tego stanu nie można było utrzymać, stąd że to się przewijało na posiedzeniu Komisji Budżetu. Różne osoby z różnych klubów widziały, że to jest dobry krok, żeby ten trend w pewien sposób odwrócić i tę kadrę wykwalifikowaną zatrzymać. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o wydatki, zaplanowana rezerwa w kwocie 14 milionów na przewidywane zaspokojenie roszczeń. To jest jedno z ryzyk, które oczywiście może się pojawić. Jest to oczywiście organizm żywy. Te 14 milionów według przewidywań pana prezydenta i urzędu są na chwilę wystarczające, natomiast należy się liczyć z tym, że to zwiększenie w trakcie roku oczywiście w formie poprawki może nastąpić, więc to jest taka pozycja, która jako jedno z ryzyk może się pojawić i może wymagać pewnej korekty. O nadwyżce budżetowej już powiedziałem, o operacyjnej również. Szanowni Państwo, kolejnym taką pozycją, która niesie za sobą ryzyko, to jest pozycja w przychodach z prywatyzacji. Tu akurat podzielam zdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli 44 miliony przewidziane z prywatyzacji i MPGM-u i Wielkopolskiego Rynku Hurtowego Mięsa, Ryby, Sery, te 44 miliony, oczywiście jest to kwota, która w ciągu ostatnich lat była sukcesywnie obniżana. Pamiętamy postępowania, które zakończyły się fiaskiem. Bez pewnych działań, oczywiście tu uzyskaliśmy zapewnienie, że ze strony pani skarbnik, że jednostki merytoryczne odpowiedzialne za wykonanie uspokajają i mówią, że jest to kwota realna. Jeżeli jest realna, to tylko pod warunkiem takim, że te działania będą zintensyfikowane. Jeśli nie, to należy się liczyć z tym, że ta kwota nie zostanie osiągnięta, więc tu pewna korekta w trakcie roku może okazać się niezbędna. Co jest, Szanowni Państwo, istotne, to to, że realnie, ja już nie chcę tutaj wchodzić w wskaźniki, o których mówiłem, ale chodzi o realne kwoty, zmniejsza się zadłużenie. To jest rok, w którym zmniejsza się zadłużenie i to w sposób znaczący, o 130 milionów, w kwotach bezwzględnych z miliarda 981 milionów na miliard 851 milionów. To na pewno cieszy, tym bardziej, że to będzie już trend stały. W kolejnych latach również będziemy notować spłatę zadłużenia. Jeśli chodzi o obsługę zadłużenia, już powiedziałem, że od przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wskaźnik, liczony indywidualnie dla każdego samorządu terytorialnego. Ja tylko przypomnę, że my w tych wskaźnikach zawsze się mieściliśmy, w ten sposób wypełnialiśmy zapisy ustawy o finansach publicznych, zarówno co do stopnia zadłużenia, jak i obsługi zadłużenia. Obsługa nie mogła przekraczać 15% uzyskiwanych dochodów. W od przyszłego roku będzie to wskaźnik indywidualny. W naszym przypadku, licząc nadwyżkę plus sprzedaż majątku z trzech lat, więc od roku 2011 do 2013, my byśmy mogli obsługiwać zadłużenie na poziomie 9,1% uzyskiwanych dochodów. Osiągamy bezpiecznie pułap 7,5% dochodów, a więc wydaje się, że jest to pułap, abstrahując już od tego, że oczywiście wypełniamy zapisy ustawy o finansach, jest to pułap bezpieczny. I jeszcze raz przypomnę, z takich, a nie innych przyczyn komisja wydała opinie pozytywne dla jednego, jak i drugiego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy więc debatę. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych? Nie widzę zgłoszeń. Jest zgłoszenie. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Brakuje odważnych, żeby rozpocząć dyskusję. Mówiąc językiem Barei, zawsze jest tak, że na każdym spotkaniu ktoś musi pierwszy zabrać głos, więc w ten scenariusz się wpiszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Kilka słów, kilka refleksji na temat konstrukcji budżetu, na temat w ogóle prac nad budżetem i na koniec wnioski, które z tych refleksji, z dyskusji wewnątrzklubowej, dyskusji z różnymi środowiskami społecznymi, politycznymi, w których uczestniczyliśmy, w którym uczestniczyli członkowie klubu radnych SLD. No, te wnioski postaram się przedstawić i je przełożę na naszą decyzję, w jaki sposób zachować się w głosowaniu nad budżetem, a także wieloletnią prognozą finansową. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że autorem, prawdziwym konstruktorem i osobą, która ma pełną wiedzę na temat budżetu i WPF-u, jest prezydent miasta Poznania. Radnym, którzy pracują nad budżetem, którzy starają się dokonać w tym budżecie jakichkolwiek zmian, zakładam, że także radnym klubu współrządzącego z prezydentem, a więc Platformie Obywatelskiej, jest niezwykle ciężko wprowadzać jakiekolwiek poprawki. Ciężko z tego prostego powodu, że prezydent ma pełną wiedzę na temat tego, czy planowane dochody są obarczone ryzykiem, czy nie, czy planowane wydatki, ich wysokość, termin ponoszenia, no ma wiedzę, jakie one są w rzeczywistości. Tak? My nie mamy podstawowej wiedzy, a więc czy wszystkie wydatki, wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane na rok 2014, staną w tym roku zrealizowane. Niezrealizowanie tych wydatków w 2014 roku, czy wręcz nierealność zrealizowania tych wydatków w 2014 roku powoduje, że w tymże roku pojawiają się pewne wolne środki, środki, które można skonsumować na inne działania, no, takie, których na przykład w budżecie nie ma, takie, których realizacja okaże się koniecznym w trakcie roku budżetowego. To stanowi o trudności pracy nad budżetem i o wprowadzaniu do niego jakichkolwiek poprawek. I ta trudność, jak mówiłem, stała się udziałem, myślę, wszystkich klubów, wszystkich radnych, którzy nad budżetem pracowali. Dyskusja nad budżetem i nad WPF-em jest dobrym momentem, żeby dokonać takiego podsumowania, w którym miejscu jesteśmy. To powinien być tak naprawdę punkt wyjścia do dalszej dyskusji, do dyskusji o przyszłości, zarówno w tym horyzoncie rocznym, jak i wieloletnim. A jesteśmy, i to trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, w sytuacji krytycznej. Finanse Poznania są w sytuacji bardzo złej. Pod koniec roku 2013 zadłużenie Poznania sięga 1 miliarda 980 milionów. To jest stan na koniec października. Nie wiem, czy specjalnie ten stan na koniec roku, czy na dzień dzisiejszy się zmienił. Co jest z tym związane? No, w przyszłych latach będziemy ponosili ogromne koszty obsługi tego zadłużenia. Będziemy spłacali tak raty kapitałowe, ale także odsetki od tego. Odsetki, przypomnę, są także wkalkulowane w wydatki bieżące, więc jeżeli te wydatki bieżące będą na wysokim poziomie, są na wysokim poziomie, no to oznacza to, że w tej mierze nie możemy realizować innych zadań, które mogłyby być realizowane z wydatków bieżących. Powstaje jednak pytanie, czy te inwestycje, które zrealizowaliśmy, czy były trafione, czy były zrealizowane w sposób rzetelny, przemyślany. no, w pojęciu naszego klubu, czy w zdaniem naszego klubu, moim osobistym, mieliśmy do czynienia przynajmniej w dwóch największych inwestycjach, najbardziej kosztownych, tych, które przekraczały grubo ponad miliard złotych, z gigantomanią. Projektowano stadion, jak i baseny olimpijskie. Chcę wyraźnie na to zwrócić uwagę. Baseny, a nie termy olimpijskie, bo do nich nasze uwagi się głównie kierują, w sposób nierozsądny, sposób, który powoduje dzisiaj zwiększenie kosztów i ich obsługi. No, w naszym przekonaniu prezydent, podejmując decyzję o zrealizowaniu tej inwestycji, podejmując decyzję o rozmiarze tej inwestycji, zachowuje się no, niczym, pozwolę sobie na takie porównanie, faraon egipski, któremu zależało na tym, żeby budować pewne pomniki swojej osobie, podobnie na wzór tych piramid egipskich w Poznaniu mamy stadion, mamy termy maltańskie czy baseny olimpijskie. No, jedyna różnica, która na pierwszy rzut oka się pokazuje, no to trwałość, tak? Piramidy egipskie służą już ludzkości kilka tysięcy lat, cały czas są obiektem zaciekawienia, obiektem, są atrakcją kulturalną, z całą pewnością taką atrakcją kulturalną nie będą, a na pewno już nie w takiej perspektywie te dwa obiekty, o których mówiłem. To porównanie jest tym bardziej słuszne, że i jedne i drugie inwestycje były realizowane przy ogromnych nakładach społecznych i były związane z ogromnymi wyrzeczeniami. W naszej przekonaniu te wyrzeczenia były nieuzasadnione i te wydatki, które zostały poniesione przynajmniej na te dwie inwestycje, w przyszłości się nie zwrócą, wręcz przeciwnie, będą generowały koszty. Dyskutując nad budżetem, zwracaliśmy uwagę tak już przy pierwszym czytaniu budżetu, ale także w trakcie samych prac nad budżetem, na kilka ryzyk, które w tym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej się pojawiają. Zwracaliśmy uwagę, że w naszym przekonaniu niezwykle ryzykowne jest planowanie o 50 milionów wyższych dochodów z PIT-u. Zwracaliśmy uwagę, że w roku, w którym wprowadzamy nowy system sprzedaży biletów, PK, niezwykle ryzykownym jest planowanie dochodów ze sprzedaży biletów na poziomie 170 milionów złotych. Podobnie jak Rio, czy wręcz wcześniej niż to Rio uczyniła, zwróciliśmy uwagę na to, że planowanie sprzedaży nieruchomości na poziomie 85 milionów złotych, a więc na poziomie o ponad 30 milionów wyższym niż w tym roku, jest również nieuprawnione i obarczone ogromnym ryzykiem. W naszym przekonaniu, no, oczywiście kibicujemy w tym zakresie i wydziałowi panu prezydentowi, ale wątpliwym jest sprywatyzowanie miejskich spółek i osiągnięcie z tego tytułu 44 milionów złotych. W trakcie prac nad budżetem w komisjach również zwracaliśmy uwagę na no, ogromne zagrożenia czy ryzyka, które pojawiły się w budżecie. Myślę, że pan prezydent ma tego świadomość. W zakresie pracy przewozowej i w ogóle pracy infrastruktury torowo-sieciowej i pracy miejskiego przewoźnika. Pan prezydent po części te uwagi, te ryzyka zdecydował się umniejszyć, wprowadzając autopoprawką zwiększenie o 8 milionów złotych wynagrodzenia za pracę przewozową. Niemniej jednak mam wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie skutek uwzględnienia tego przejścia infrastruktury torowo-sieciowej i skutek uwzględnienia pewnych wpływu amortyzacji jako elementu kosztotwórczego po stronie MPK. Natomiast chyba nie do końca jeszcze uwzględniono fakt, że począwszy od 2014 roku przez cały rok spółka będzie musiała amortyzować franowo. Nie uwzględniono kosztów utrzymania przedłużonej trasy Pestki do Dworca Zachodniego. Nie uwzględniono dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem trasy na franowo, a przecież te koszty po stronie MPK będą. W trakcie dyskusji budżetowej zwrócono uwagę także na inny niezwykle ważny problem czy zagrożenie, ryzyko, które może się pojawić w roku 2014, mianowicie stan infrastruktury torowo-sieciowej. Szanowni Państwo, stan nawierzchni, stan torów na ulicy Dąbrowskiego, stan torów na ulicy Wierzbięcice jest dramatyczny. możemy w 2014 roku mieć do czynienia z taką sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia pod koniec 2013 roku, a więc z potrzebą na gwałt ogłaszania przetargu, szukania środków na modernizację, czy naprawdę przełożenie tych torów. Alternatywą było wyłączenie teatralki z ruchu. W tym roku możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że miejski przewoźnik powie, że nie będzie świadczył usługi na torach na Dąbrowskiego i na Wierzbięcicach, ponieważ podobnie jak w przypadku mostu teatralnego będzie to zagrażało życiem i zdrowiem samych pasażerów. To są przeogromne koszty. Musimy mieć tego świadomość, że no, już zupełnie po kosztach budowa infrastruktury torowej kilometra kosztuje około 8 milionów złotych. Jeżeli mówimy o Wierzbięcicach, jeżeli mówimy o ulicy Dąbrowskiego, to musimy mieć świadomość, że te inwestycje nie będą realizowane bez odpowiednich także inwestycji z tym związanych, a więc na przykład inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, bo nikt nie będzie kładł nowych torów, nowej nawierzchni, a za kilka lat rył tej nawierzchni, żeby prowadzić tam pewne prace w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. To są niezwykle duże wydatki, idące nie w kilka milionów, ale 20-30 milionów złotych, z którymi być może przyjdzie nam się zmierzyć w roku 2014. Takim ryzykiem, zresztą na które także uczciwie zwracał uwagę pan prezydent przy pierwszym czytaniu budżetu, jest także wysokość odszkodowań dla deweloperów. Wiemy, że wiele spraw przeciwko miastu Poznań się toczy w sądach. W moim przekonaniu, w przekonaniu koleżanek, kolegów z mojego klubu, te kwoty, które zostały przewidziane w budżecie, no, mogą nam nie wystarczyć na pokrycie zobowiązań z tego tytułu. Jeżeli się ryzykuje, to trzeba mieć przekonanie co do tego, że to ryzyko czemuś służy. I staramy sobie wszyscy odpowiedzieć na pytanie, czemu może służyć to ryzyko przyjęte przez pana prezydenta. Czy te ryzyka, przyjęcie tych ryzyk pozwoli załatwić jakiś pilny, palący problem społeczny. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, szanowni państwo, mając świadomość niezwykle trudnej sytuacji finansowej miasta Poznania, starał się w sposób rozsądny wprowadzać poprawki do budżetu, jedynie sygnalnie wskazując na pewne problemy, które trzeba rozwiązać natychmiast. Przy czym także chciałbym to podkreślić, jako źródło finansowania poprawek wskazywaliśmy obniżenie kosztów w innych dziedzinach, w jednym przypadku, w moim przekonaniu zupełnie uzasadnionym, podwyższenie dochodów, co ma mieć związek właśnie ze skuteczniejszą windykacją należności z tytułu jazdy bez biletów. Kilka słów, szanowni państwo, o tych propozycjach, które Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył. Poszliśmy w trzech takich kierunkach. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się, iż to uważamy, że jeżeli mamy być konsekwentni w głoszeniu, że budżet obywatelski, że partycypacja społeczna w zakresie formułowania budżetu, budowania tego budżetu jest wartościowa, wpływa na poprawienie tego budżetu, wpływa na wprowadzenie do tego budżetu wartościowych projektów, no to będąc konsekwentnymi zaproponowaliśmy zwiększenie tego budżetu obywatelskiego do 20 milionów złotych. W tym zakresie jesteśmy, szanowni państwo, otwarci jeszcze na dyskusję, jaka ma być formuła tych inwestycji. Być może w tym budżecie obywatelskim warto byłoby tą kwotę podzielić na projekty miękkie, projekty infrastrukturalne. Warto to rozważyć, niemniej jednak no, kierowaliśmy się przekonaniem, że ta zbiorowość, jaką jest ta zbiorowość biorąca udział w głosowaniu nad projektem obywatelskim, może mieć i z całą pewnością ma więcej wiedzy, więcej przekonania do tych projektów niż grupka radnych zgromadzona na tej sali. Po drugie, szanowni państwo, także zaproponowaliśmy o 2,5 miliona złotych zwiększenie kwoty na granty. Ogromne zainteresowanie, głównie rad osiedli, ale także środowisk miejscowych, mieszkańców właśnie tymi grantami powoduje, że jesteśmy przekonani o tym, że te granty i te projekty są po pierwsze coraz lepiej przygotowane, coraz bardziej widać w nich taką myśl przewodnią co do tego, jak w przyszłości dany obiekt utrzymać, czemu będzie służył. W niektórych projektach nawet jest pomysł, jak ten obiekt nowy wbudowany miałby się utrzymywać w przyszłości, jak miałby na siebie i na Radę Osiedla zarabiać. Więc są to naprawdę mądre, roztropne projekty, stąd zaproponowaliśmy zwiększenie puli. Kwota wynika z naszej wiedzy, w jakich kwotach te wnioski się pojawiają, żeby zadośćczynić wnioskom zgłaszanym przez Radę Osiedla, właśnie taka większa o 2,5 miliona kwota powinna się znaleźć. I szanowni państwo, powiem zupełnie szczerze, że byliśmy zniesmaczeni i zszokowani wręcz odpowiedzią pana prezydenta na nasz projekt tejże poprawki. Otóż pan prezydent, najogólniej rzecz ujmując, powiedział, że te kwoty, tak na granty, jak i na budżet obywatelski, które są zaplanowane w obecnym budżecie, spełniają swoją rolę, ponieważ wciągają do dyskusji o budżecie mieszkańców z jednej strony, z drugiej strony informują ich o treści budżetów, o odpowiedzialności decyzji finansowych. No, szanowni państwo, jeżeli ktoś w ten sposób uzasadnia potrzebę istnienia budżetu obywatelskiego, to tylko daje wyraz czy potwierdza te nasze obawy, że sam projekt budżetu obywatelskiego jest pewną fasadą, nie jest projektem skierowanym na partycypację obywateli w zarządzaniu miastem, ale tylko i wyłącznie jest projektem skierowanym na rozciągnięcie współodpowiedzialności za budżet na wszystkich mieszkańców. Pan prezydent będzie mógł powiedzieć, chwilę, braliście udział w dyskusji o budżecie obywatelskim, mogliście współdecydować, na co miejskie pieniądze wydać. Zupełnie w tej dyskusji brakuje zachowania pewnych proporcji, a więc tych 10 milionów złotych do 2 miliardów 800, które miasto wydaje. Także w tym zakresie, także w trakcie dyskusji nad poprawkami, jeszcze będę państwa radnych namawiał do poparcia tychże projektów. Druga kwestia, szanowni państwo, o którą zwróciliśmy się upomnieć w przypadku dyskusji budżetowej, to są podwyżki wynagrodzeń dla pracowników najniżej uposażonych. Tutaj też uwaga natury ogólnej. Szanowni państwo, ja wiem, że z publicznego punktu spojrzenia na ten problem, z politycznego, wyborczego punktu widzenia, mówienie o tym, że wprowadzamy podwyżki dla pracowników, nie przysporzy państwu nowych wyborców. Poza garstką pracowników i poza ich rodzinami zapewne nie będzie to postulat zbyt popularny. Przekonanie powszechne jest takie, że urzędnicy za dużo zarabiają, najlepiej, żeby pracowali w formie misji, żeby nie dostawali za to wynagrodzenia. W sposób fundamentalny z tego typu myśleniem się nie zgadzam. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, sprawne miasto, dobrze wyszkolonych pracowników, dobrze wykonujących swoje zadania pracowników, to ci pracownicy muszą być dobrze wyposażeni. A jeżeli część z nich, za chwilę będę mówił o jakich segmentach jakby działalności miasta myślę, jeżeli część z nich zarabia dzisiaj między 1600 a 2000 zł brutto, to musimy być świadomi tego, że są to osoby w dużej części przypadkowe, osoby, które traktują miasto i jego instytucje jako przystanek do szukania innej pracy. Są to osoby i stanowiska, na których mamy bardzo dużą rotację, a w związku z tym są to osoby w dużej części niedoświadczone, tak, które wykonują ważne miejskie zadania i z tym w sposób fundamentalny nie możemy się zgodzić. Uważamy, że potrzebna jest optymalizacja w zakresie ilości etatów, natomiast osoby już zatrudnione powinny być wyposażone dobrze czy uposażone dobrze. W tym prezydent, jego zastępcy, skarbnik. Chcę zwrócić uwagę, że w trakcie jakichkolwiek dyskusji pod koniec roku, gdy media angażują się w dyskusję na temat tego, czy nagrody dla prezydenta, zastępców prezydenta są uzasadnione, nigdy nie wypowiedziałem tutaj złego zdania. Uważam, że i to mogę w sposób zdecydowany potwierdzić, że prezydent miasta Poznania powinien kilka razy więcej zarabiać, tak? Biorąc odpowiedzialność za tak ogromny budżet, mając tak ogromną skalę odpowiedzialności, powinien zarabiać dużo lepiej. Podobnie urzędnicy na niższych szczeblach. My, co oczywiste, nie upomnieliśmy się w poprawce do budżetu o wynagrodzenie prezydenta, bo nie możemy tego robić. Niemniej jednak upomnieliśmy się o wynagrodzenia osób niżej uposażonych. W szczególności, szanowni państwo, zwróciliśmy się o poprawkę zwiększającą mniej więcej 400 zł wynagrodzenie pracowników socjalnych w MOPR-ze. Szanowni państwo, to jest grupa osób, która wykonuje tytaniczną pracę. Pracę, której na co dzień nie widzimy. Pracę, która nie przekłada się na jakieś zyski finansowe. Wyciągnięcie z trudnej sytuacji, czy z problemu alkoholowego, czy z takiej sytuacji beznadziejnej, choćby jednego mieszkańca, jest ogromnym sukcesem. Tego nie da się przeliczyć na pieniądze. W tej chwili mamy taką sytuację, w której MOPR zatrudnia mniej pracowników niż wskazywałaby na to socjalnych, a więc tych terenowych, mniej niż wskazywałaby na to ustawa. Te limity ustawowe spełniamy tylko i wyłącznie dlatego, że do tych limitów brani są pod uwagę także pracownicy biurowi, także kadra menedżerska, wszyscy ci, którzy mają uprawnienia pracowników socjalnych. Wykonują naprawdę niesamowitą pracę, a część z nich, szanowni państwo, zarabia dzisiaj tyle, że kwalifikują się do pomocy socjalnej. No, to jest moim zdaniem skandal, to nie przysparza chluby czy dumy naszemu miastu. Powinniśmy niewątpliwie ten stan rzeczy zmienić. W odpowiedzi na naszą poprawkę pan prezydent raczył zauważyć, że średnie wynagrodzenie w MOPR-ze wynosi 1200 zł. No, szanowni państwo, w ogóle poziom tych odpowiedzi często jest nie tyle skandaliczny, co wręcz przejawia się pan prezydent czy osoby przygotowujące te odpowiedzi niezwykłą arogancją czy wręcz cynizmem. Jeżeli my mówimy o podwyżce dla pracowników socjalnych, a nam się odpowiada, że średnie wynagrodzenie w całym MOPR-ze jest 3200, to o czym to świadczy? Tak? Gdybyśmy zapytali o średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych, bez kadry zarządzającej, bez osób pracujących na tych stanowiskach biurowych, którzy są często lepiej wyposażeni, to ta średnia niewątpliwie inaczej by wyglądała. Poza tym to jest tak jak z tym uśrednianiem, tak? Jeżeli jedną rękę położymy w ogień, a drugą do lodówki, to co? To średnia temperatura będzie okej i ta osoba, która ten eksperyment wykonuje, będzie zadowolona? No nie. Trzeba zwrócić uwagę na to, w jakim zakresie i jak te wynagrodzenia podnieść. Drugą grupą, szanowni państwo, którą się upomnieliśmy, to pracownicy instytucji kultury, więc Galerii Arsenał, Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka, Teatru Animacji, a także Biblioteki Raczyńskich. W przypadku tych pierwszych instytucji kultury, poza Biblioteką Raczyńskich, istnieje jeszcze jeden dodatkowy problem, mianowicie po pierwsze, pracownicy tam zarabiają naprawdę dramatycznie mało i miasto powinno ten problem dostrzegać, powinno zastanowić się, jak w perspektywie najbliższych lat spowodować, aby wynagrodzenia w tych instytucjach były godne. Po drugie jest widać narastający problem. Te instytucje, uciekając od kreowania dodatkowych kosztów, uciekają niczym przedsiębiorcy niezbyt uczciwi w umowy śmieciowe. Coraz więcej zadań wykonywanych jest nie przez pracowników etatowych, ale przez artystów zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia, na podstawie umowy o dzieło. No, jest to oczywiście konieczność. W ramach tego budżetu zadania narzucone na daną instytucję inaczej nie mogą być wykonywane. Ale czy jest to uczciwe? Ta grupa ludzi, proszę zauważyć, ona nam zupełnie umyka z pola widzenia. Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie w danej instytucji, te osoby zupełnie nie są brane pod uwagę, a zarabiają często dużo mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Często, to jest reguła, powiedziałbym, nie są i nie mogą być pewni swoich dochodów w przyszłości. To jest grupa, o którą trzeba się upomnieć i prezydent powinien zwrócić uwagę na to, że instytucje miejskie, które zatrudniają właśnie na tej podstawie, powinien weryfikować, czy czasem zadania wykonywane przez te osoby nie są zadaniami, które w myśl kodeksu pracy powinny być realizowane w ramach stosunku pracy. I prostą konsekwencją takiego myślenia powinno być przyznanie dodatkowych środków na właśnie przekształcenie umów śmieciowych w umowę o pracę. Ten problem dotyczy wszystkich instytucji, o których mówiłem, może poza Biblioteką Raczyńskich, która też ten problem niewątpliwie niskich wynagrodzeń Biblioteki Raczyńskich dotyczy. Średnio we wszystkich tych instytucjach zaproponowaliśmy podwyżki na poziomie 10%. Oczywiście w naszym przekonaniu powinno to raczej dotyczyć tych osób niżej uposażonych w tych jednostkach. No, w sposób rozsądny, proporcjonalny trzeba byłoby te podwyżki przeprowadzić. I ostatnią grupą, o którą się upominamy się konsekwentnie od 2 lat, to są pracownice żłobków. Pracownice, bo chyba w 100% są to panie. No, szanowni państwo, mamy tego świadomość, że to jest grupa, która obecnie w mieście zarabia najmniej. I sam fakt zaproponowania przez pana prezydenta podwyżki, niewielkiej podwyżki w roku 2014, tego stanu rzeczy nie zmieni. Ja przypomnę, że w zeszłym roku były śladowe, powiedziałbym wręcz urągające godności tych ludzi, podwyżki kilkudziesięciozłotowe, które były spowodowane tak zwaną optymalizacją wewnątrz samego systemu. Część ludzi zwolniono, ich zadania przejęły panie, które pracują w żłobkach. Pracują dłużej, pracują z większym nakładem, muszą więcej nakładu pracy poświęcić. No i w zamian za to dostały, nie pamiętam, 20-30 zł podwyżki w zeszłym roku. No powinniśmy jednym odważnym ruchem spowodować, żeby te osoby zarabiały nieco lepiej. My zaproponowaliśmy podwyżki na poziomie, o ile dobrze pamiętam, 400 zł dla każdej z tych pracownic. To pozwoli na nieco godniejsze życie samych tych pracownic. A szanowni państwo, no proszę zauważyć, że tak jak służby socjalne, tak i pracownicy żłobków, oni mają dobrych mediów, prawda? Bardzo często przedstawia się tych pracowników jako zwyrodnialców, którzy są winni jakiemuś krzywdzeniu dzieci. Tego typu sytuacje wypływają do mediów, bo tego typu sytuacje są medialne, ludzie chętnie je oglądają, chętnie wyrabiają sobie na podstawie tego typu jednostkowych zdarzeń opinię o grupie zawodowej. No musimy z tym walczyć. Jeżeli chcemy, żeby w Poznaniu pracowały wykwalifikowane pracownice żłobków, które mają także odpowiedni profil psychiczny do wykonywania tego typu zadań, to musimy dbać o ich wynagrodzenia, żeby tam nie było przypadkowości, żeby tam nie było sytuacji, w której pracują studenci, którzy zahaczyli się na 3 miesiące, którzy za chwilę chcą znaleźć inną pracę. Poza tym w odniesieniu do wszystkich tych instytucji, jeżeli mówimy już o, byśmy chcieli się skupić tylko i wyłącznie na sferze finansowej, trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz większa jest tam absencja chorobowa. Jeżeli jest coraz większa absencja chorobowa, to te zadania muszą wykonywać inni pracownicy. Być może wykonanie pewnych zadań byłoby możliwe, no, zrealizowane przez mniejszą grupę ludzi, ale za to lepiej uposażonych. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. I dwie ostatnie kwestie, na które zwróciliśmy uwagę, to są, powiedziałbym, takie punktowe rozwiązywania problemów. Pierwszy to jest, szanowni państwo, kwota, która myślę powinna być bez większych dyskusji przyjęta, niezależnie od tego, kto tą poprawkę zgłosił. Otóż to jest propozycja zwiększenia kwoty o 100 tysięcy złotych na program pomocy rodzinie z osobą uzależnioną. Czym jest ten program, szanowni państwo? Bo też gdzieś tam w dyskusjach internetowych spotkałem się z argumentami, że przecież co będziemy na pijaku włożyli. To są pieniądze na wyjazdy integracyjne, na spotkania, na konsultacje z rodzinami, głównie dziećmi, które funkcjonują w środowisku, w której jest problem alkoholowy, więc ojciec czy matka pije, odbywają się spotkania terapeutyczne dla całej rodziny. Podsumowaniem czy zwieńczeniem tych spotkań terapeutycznych jest właśnie taki wyjazd, który także nie jest wyjazdem czysto rekreacyjnym, ale jest takim wyrwaniem z szarego, czarnego środowiska i pozwala i dzieciom, i rodzicom, którzy są dotknięci tym problemem, no, popracować w innym otoczeniu. Od 2010 roku, szanowni państwo, przeznaczamy na te projekty coraz mniej pieniędzy. W 2010 roku na kreatywne spotkania wydawaliśmy 177 tysięcy, na wyjazdy 52 tysiące, 44 tysiące na kolonie. W 2013 20 tysięcy na kreatywne spotkania, 28 na wyjazdy, 35 tysięcy na kolonie. W roku 2014 prezydent nie zamierza wydać na ten cel ani złotówki. To jest, w moim przekonaniu, to jest skandal. Ja zastanawiam się, jaki jest cel funkcjonowania funduszu antyalkoholowego. Jeżeli z tych środków nie finansujemy między innymi takich działań, to jakie działania z tego funduszu powinny być finansowane? W tej chwili wiemy, że mamy do czynienia z łataniem ze środków z tego funduszu, z tych 17 200 000 innych zadań, które w ramach innych działań powinny być przez prezydenta finansowane. I ostatni punktowy problem, na który zwróciliśmy uwagę. Ja też zwracam Państwu uwagę na jedno. Tą poprawkę pozwoliłem sobie złożyć jako członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, żeby nie wdawać się w jakąś dyskusję, która mogłaby mieć znamiona dyskusji politycznej. Mówię o pomyśle stworzenia Biura Interwencji Lokatorskich przy Radzie Miasta Poznania, przy prezydencie, obojętnie. Ważne, żeby taki punkt powstał. Komisja, za co jestem oczywiście członkom komisji wdzięczny, poparła tą poprawkę. Poprawka na 300 tysięcy złotych zakładała zatrudnienie radcy prawnego, dwóch aplikantów, jakiejś asystentki. Czy miałaby się zająć taka komórka? No, szanowni Państwo, problem lokatorów, którzy są niechciani, którzy są rugowani w sposób niezwykle bezwzględny przez właścicieli, którzy przyjęli nieruchomości, jest i będzie narastał. Będzie narastał wraz z pewną poprawą być może na rynku nieruchomości i z chęcią zmaksymalizowania zysku przez osoby, które są właścicielami tych nieruchomości. Pamiętajcie Państwo, że mówiono o nas bezradni radni, zresztą to jest częste określenie, w momencie kiedy czyszczono Stolarską, w momencie kiedy czyszczono Piaskową. Mówiliśmy, że my nic nie możemy, że to wszystkie narzędzia ma prezydent, być może policja, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Dzisiaj mamy narzędzie w ręku, którym możemy się posłużyć i dzięki któremu możemy pomóc tym ludziom, pomóc w zakresie obsługi prawnej. To jest punkt, do którego te osoby mogłyby trafiać, w którym pracownicy miejscy, wykwalifikowani prawnicy pisaliby im pisma procesowe, przygotowywali wystąpienia do różnego rodzaju instytucji, punkt, który by koordynował współpracę różnych wydziałów. Wiemy, że tego nie ma i wiemy, że tego brakuje. Apeluję jeszcze raz do sumień Państwa radnych. Źródło, które podaliśmy tutaj w komisji, jest jak najbardziej bezpieczne. Wskażę, że zamierzamy to finansować z umniejszonych wydatków na odszkodowania płatne właścicielom nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Prezydent Pucek, nie chciałbym mu zaszkodzić, pan prezes Pucek, sam na posiedzeniu komisji powiedział, że on szacuje, że w następnym roku wydamy na ten cel mniej niż 10 500 000 zł, więc sam urzędnik niejako potwierdził, że to źródło jest bezpieczne. No, potwierdził wcześniej oczywiście, bo gdyby potwierdził, mógłby się narazić na pretensje ze strony władz miasta. I szanowni Państwo, jakież było moje zdziwienie, jak przeczytałem odpowiedź prezydenta, czy stanowisko prezydenta w tej sprawie. Pan prezydent raczył powiedzieć, że negatywnie opiniuje tą propozycję poprawki i odesłał wszystkie osoby potrzebujące na stronę Sądu Okręgowego w Poznaniu, na której to stronie są namiary do familijnego Poznania, są namiary do bezpłatnej poradni prawnej przy Uniwersytecie. No, szanowni Państwo, tak aroganckie, cyniczne wystąpienie, którego ja nie mogłem się spodziewać, tak? No, panie prezydencie, kieruję do pana pytanie. W momencie, kiedy toczyła się przeciwko panu sprawa z oskarżenia publicznego, tak, o tak zwany Kulczyk Park, czy wcześniej o kupca, czy ktoś proponował panu, żeby pan poszedł po pomoc prawną do poradni uniwersyteckiej albo do familijnego Poznania? No przecież to jest cyniczne, szanowni Państwo. Ci ludzie nie walczą o parę złotych, ci ludzie walczą o życie. Oni nie mają gdzie się podziać. Są bezradni w walce z właścicielami nieruchomości, a propozycja, jaką ma prezydent, i mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale do tej pory rada, to jest przekierowanie ich do bezpłatnych poradni prawnych. Tych ludzi nie stać, panie prezydencie, na obsługę dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej. Tych ludzi nie stać na obsługę świadczoną przez profesora zwyczajnego, profesora Kruszyńskiego. Oni są w miejscu, w jakim są. Jeżeli miasto im nie pomoże, to nikt im nie pomoże. Tak anegdotycznie o prawie, że ostatnio słyszałem definicję prawa, że prawo jest jak płot. Taką definicję, która nawiązuje do zwierząt, do świata zwierzęcego, że prawo jest jak płot. Gazy i płady się przecisną, a bydło stoi u płota. Jeżeli ta poprawka dzisiaj nie przejdzie, Państwo tylko potwierdzicie, że no, ta definicja jest słuszna i że Rada w pełni identyfikuje się z tą definicją prawa. Szanowni Państwo, Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej nie może poprzeć tego budżetu. W naszym przekonaniu jego konstrukcja jest nieodpowiedzialna. W naszym przekonaniu będzie istniała potrzeba w trakcie roku wielu poprawek do tego budżetu. Tak dochody, jak i wydatki zostały źle oszacowane, a ryzyka, które zostały przez prezydenta podjęte, nie rozwiązują ważnych problemów społecznych, na które zwracał uwagę nasz klub. Stąd Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciwko WPF-owi i przeciwko budżetowi miasta Poznania na rok 2014. Dziękuję.
Dziękuję i zgodnie z zapowiedzią ogłaszam przerwę do godziny 13:00.